Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba.
Cześć.
Nagrywamy ten odcinek w środę, więc na niewiele ponad tydzień przed draftem i dzisiaj omówimy sobie 8 ekip, dla których to jest ważny draft. Są pod jakąś presją, są na rozdrożu w swojej historii, mają karty w ręku albo wręcz przeciwnie, z niewielką talią kart muszą ugrać bardzo dużo i dzisiaj w tym naszym odliczaniu do draftu skupimy się już niekoniecznie na tych prospektach, jak to się mówi, talentach, które do draftu przystępują, a na tych, którzy z tych talentów muszą wycisnąć maksymalny potencjał. Zanim przejdziemy do tematyki odcinka, to tradycyjnie zapraszamy do wspierania nas w Patronite, patronite.pl/nflpg. Trochę Was przybyło w trakcie sezonu ogórkowego, to nas cieszy, oczywiście nie ma aż takiej fali, jak w momencie, kiedy jeszcze trwał sezon zasadniczy, ale zachęcamy Was do tego, jeżeli nas jeszcze nie wspieracie, żeby nam odrobinkę tam rzucić grosza. Macie dzięki temu wjazd do naszej grupy dla patronów, a już też jesteśmy posłowie z naszymi patronami. Trochę to odkładaliśmy, będziemy do tego wracać, ale jak się zrobi ciepło, jak się skończą rozgrywki piłkarskie, zanim się, Kubie, zaczną igrzyska, to chcemy się z Wami, drodzy patroni, spotkać. Także kto jeszcze na grupie to minął, to będziemy do tego wracać, a jeżeli Was wśród patronów nie ma, no to jak będziecie, to w tej grupie też się znajdziecie i wtedy szczegóły spotkania Was nie ominą. Także to jest takie nasze zaproszenie podwójne. No i cóż, tradycyjnie odliczamy nie tylko do draftu, ale jeszcze do startu sezonu 2024. W tym off-season nasza odliczanka odbywa się na zasadzie wyborów z danym numerem. Dawniej czekaliśmy do mniej niż 100 dni i wtedy szliśmy numerami zawodników, ale teraz sobie to urozmaicamy. No i cóż, Kuba, 141 dni do startu sezonu 2024. W tym roku to jest, i jak w większości lat, to jest piąta runda w drafcie, mają ją Carolina Panthers. Czy sprawdzałeś, jakie tam 141 chodziły w zeszłych latach? Czy masz tam jakiegoś swojego faworyta wśród zawodników,
którzy poszli? Zerknąłem, jak to wyglądało, no i przede wszystkim w oczy rzucił mi się rok 2018 i Shaquem Griffin, czyli no bardzo inspirująca historia zawodnika, który bez dłoni trafił do NFL, był linebackerem. Jego brat jest cornerbackiem, gra do tej pory w lidze. Shaquema już w lidze nie ma, kilka lat pograł. Natomiast Shaquem Griffin cały czas w NFL jest, za to jego brat był taką właśnie inspirującą historią z 2018 roku, gdzie został wydraftowany bez dłoni.
Tak jest, to jest taki najświeższy przypadek znanego zawodnika z numerem 141. Ja przegrzebałem sobie przeszłość, ale tak w każdym z tych draftów dochodzę do wniosku, że sprawdzam historię tylko od momentu fuzji lig, a w zasadzie od momentu, kiedy jest ten era wspólnego draftu, bo musicie wiedzieć, nasi słuchacze, że dawniej ligi AFL i NFL nie dość, że funkcjonowały osobno, to oczywiście miały osobny draft, ale nawet przez chwilę po fuzji dalej miały osobny draft i ten common draft, czyli właśnie wspólny, to jest dopiero początek lat 70. i zazwyczaj sobie patrzę już na tą erę wspólną tych draftów. Nie ma tutaj wielkich gwiazd, ale znalazłem kilku solidnych ligowców, Kuba. 2008 rok, tight end Gary Barnidge, on miał w swojej karierze m.in. jeden występ w Pro Bowl, 14 przyłożeń złapał w karierze ten tight end. Rok 2004, bardzo solidny liniowy, którego pamiętam z dzieciństwa, guard Jake Scott, on grał w Indianapolis Colts, 128 startów, jedno zdobyte Super Bowl z Peytonem Manningiem. Rok 2002, linebacker Andra Davis, wybrany przez Cleveland Browns, grał jeszcze w karierze w Broncos i w Bills, 787 tackli w 143 meczach, więc bardzo porządne statystyki. Rok 1996 i o mały włos, a mielibyśmy dzisiaj polski akcent, bo z numerem 140 w tamtym drafcie poszedł Jason Maniecki, czyli Zbigniew Maniecki, który w Stanach jest znany jako Jason, jeden z naszych niewielu reprezentantów Polski w NFL, ale numer po nim, 141 numerem, liniowy Fred Miller, Rams, Titans, Bears, 13 sezonów w NFL, jedno Super Bowl z Rams, no wzięcie liniowego na 13 lat z piątą rundą, to jest wybór jak najbardziej udany. No i tak jeszcze cofając się we wcześniejsze lata, rok 95, Steven Boyd, linebacker, wzięty przez Detroit Lions, grał krótko, kariera do 2001 roku, ale w tej karierze m.in. dwa razy Pro Bowl, druga drużyna All-Pro w sezonie 2000. Rok 93, Doug Evans, cornerback do Packersów, 120 startów, 11 sezonów, 28 przechwytów w karierze, też raz w karierze, druga drużyna All-Pro i wygrał z Packers Super Bowl. No i z takich znanych być może nazwisk, rok 1989, quarterback Rodney Pitt, który grał w Lions, Cowboys, Eagles, Redskins, Raiders, Panthers, 87 startów w karierze i 2 starty w playoffach, 76 przyłożeń, więc na rozgrywającego z numerem 141 wybranym też całkiem udana kariera i jeszcze znalazłem z odznaczających się w historii NFL zawodników w roku 1984 linebackera Johna Grimsley do Houston Oilers, raz w Pro Bowl i raz w pierwszej drużynie All Pro. Nie widzę tutaj jakiejś wybijającej się i ponad szereg postaci, ale mam wrażenie, że ten właśnie Fred Miller, wzięty jeden numer po Zbigniewie Manieckim, zasługuje na nasze docenienie, bo w ogóle 13 lat na pozycji offensive tackle to jest trudne do osiągnięcia, a jeszcze jako zawodnik wybrany w piątej rundzie i Super Bowl w karierze, no to naprawdę można przyklasnąć.
Tak, no niewielu jest takich zawodników zdecydowanie. Myślę, że każda drużyna, jakbyś powiedział, że znajdzie takla na 13 lat w piątej rundzie draftu, znaczy w piątej. Każda drużyna ci powie, że w pierwszej oddaje ten wybór od razu, a co dopiero mówić w piątej. Dlatego no, takie kariery na pewno warto zauważyć.
Tak jest. Zanim przejdziemy jeszcze do naszej podstawowej tematyki, to musimy sobie powiedzieć o tym, co nas ominęło w newsach, a teraz jesteśmy w takim momencie off-season, Kuba, że widać wyraźnie, że okej, na rynku wolnych agentów nic się już nie dzieje. Ci, którzy nie znaleźli klubu, to już pewnie do wakacji czekają i w tym momencie sami spędzają w jakiś sposób urlop. Ale jesteśmy w tym momencie off-season, że klocki się poukładały, drużyny pozyskały tych zawodników z rynku, których w zasadzie chciały, czy na pozycje, na które najbardziej się zasadzały i w tym momencie skupiają się na tym, żeby poprzedłużać pewne umowy z zawodnikami, którzy już w tej kadrze są. No i w ostatnim tygodniu chociażby Devonta Smith, skrzydłowy, przedłużył kontrakt z Philadelphia Eagles, 3 lata, 75 milionów dolarów, 51 milionów gwarancji. Widziałem, że znowu Howie Roseman to zrobił, że znowu Howie Roseman jest chwalony.
Tak, Howie Roseman jest chwalony przede wszystkim za to, że wyprzedza rynek. Howie Roseman widzi, co się dzieje, widzi, że za chwilę będzie kontrakt Justina Jeffersona, widzi, że za chwilę będzie kontrakt CD'ego Lamba prawdopodobnie, paru innych skrzydłowych być może, więc on robi ruch do przodu i zaklepuje sobie Smitha, zanim jego kontrakt będzie droższy niż powinien być. Mówiąc w skrócie, oczywiście 25 milionów dla Smitha, który jest w tej chwili skrzydłowy numer 2 tak na dobrą sprawę w Eagles, albo takim 1B powiedzmy, bo może nie jest to dobrze dla niego ujęte, że jest skrzydłowym numer 2, no ale na pewno Eagles chcieli go zostawić, przepraszam, na pewno Eagles chcieli go zostawić i no musieli zapłacić te duże pieniądze, żeby został bez skorzystania z opcji piątego roku, bo ta też już im w ten sposób przepadnie, ale to jest wyprzedzenie rynku, tak jak powiedziałem, bo zaraz wyjdzie Justin Jefferson, będzie zarabiał 30 kilka milionów rocznie, potem paru innych zawodników też zacznie zbliżać się do tej granicy i automatycznie zawodnicy pokroju Smitha również będą chcieli więcej, szczególnie jeśli się na przykład okaże, że Smith zagra kolejny świetny sezon teraz, być może z większą rolą niż miał do tej pory, może nawet stanie się ważniejszym zawodnikiem niż AJ Brown, nigdy nie wiadomo. Dlatego Howie Roseman wyprzedza rynek, podobnie zresztą zrobił wcześniej, w tym off-seasonie, kiedy przedłużył kontrakt z gardem Landonem Dickersonem, wiedząc, że za chwilę zacznie się boom na gardów w lidze. Co prawda i tak zapłacił bardzo dużo Dickersonowi, prawie tyle, znaczy mniej więcej tyle, ile najlepiej opłacani gardzi z rynku, ale ostatecznie też jakby ten ruch wyprzedzający jest tutaj kluczowy. No i jego możemy tutaj, Howiego Roosemana możemy odnieść jako pozytywny przykład do negatywnego, którym są Dallas Cowboys, ponieważ oni z kolei czekają do samego końca i jeszcze chyba nigdy im z tego nic dobrego nie wyszło. Teraz mają problem z Dakiem Prescottem, który ma ich w garści, może robić wszystko, co mu się podoba. Mają problem z CeeDee Lambem, który nie pojawił się na, co prawda tej części przygotowań dla chętnych, gdzie dla wolontariuszy, oczywiście używając bardzo prostej kalki z angielskiego, ale mimo wszystko szykuje nam się tam jakiś przynajmniej mini holdout w Cowboys i dzięki takim kontraktom jak Smitha być może za chwilę kolejny kontrakt jakiś duży spadnie. Nie wiadomo, czy Vikings nagle nie dadzą dużego kontraktu Jeffersonowi i może się okazać, że Jerry Jones znowu obudzi się z ręką w nocniku, mówiąc kolokwialnie, i nagle się okaże, że znów musi płacić więcej niż powinien, tak jak Dakowi Prescottowi, z którym czekał do samego końca, dał mu franchise tak i ostatecznie zapłacił mu więcej prawdopodobnie niż gdyby zapłacił rok wcześniej i jeszcze do tego dał mu tą klauzulę, przez którą nie może teraz otagować go po raz kolejny i Dak jest w ostatnim roku kontraktu, ma prawie 60-milionowy cap hit i może robić, co mu się żywnie podoba. Więc zdecydowanie, jeśli chodzi o te dwa podejścia do przedłużania własnych zawodników, no to jestem Team Howie Roseman, lepiej trochę za wcześnie niż zdecydowanie za późno.
Jeszcze w przypadku Eagles warto wspomnieć o tym, że ważna o tyle jest umowa Devonta Smitha, że AJ Brown po nadchodzącym sezonie nie ma już żadnych gwarancji w swoim kontrakcie, więc to nigdy nie wiadomo, czy drużyna nie ulokuje tych środków. Gdzie indziej ten duet bardzo dobrze funkcjonuje, pewnie w idealnym świecie Eagles chcieliby ten duet mieć jak najdłużej, ale nie jest to powiedziane, więc przynajmniej jeden z nich jest przywiązany kontraktem na dłużej. Mamy też przedłużenia umów wśród graczy defensywnych. DeForest Buckner z Indianapolis Colts przedłuża kontrakt o 2 lata, w ramach których zarobisz $46 milionów, czyli to jest znowu ta półka graczy z pozycji defensive tackle, klub plus $20 milionów za sezon. No i to jest też o tyle ważne, że Colts swego czasu wymienili się po Bucknera, oddając rundę pierwszą w drafcie do San Francisco 49ers, więc to jest ważne, żeby takiego zawodnika nie wypuszczać za wcześnie. I w ogóle tutaj chyba warto wspomnieć o Colts jako drużynie, która w bardzo ciekawy sposób podeszła do tej wiosny. W zasadzie większość ruchów Indianapolis Colts to były przedłużenia umów z zawodnikami, którzy już w tej kadrze byli. 10 takich ruchów wykonali Indianapolis Colts.
To jest takie trochę podejście dwustronne. Mam wrażenie, że kilka drużyn poszło w jedną stronę, kilka w drugą. Oczywiście te drużyny są w różnym stadium przebudowy. Niektóre już mają rozgrywającego, inne zaraz będą w niego celować i tak dalej. A na przykład z jednej strony mamy Colts i Patriots. To są dwie drużyny, które przedłużały głównie własnych zawodników, no ale też trzeba przyznać, że mieli bardzo dużo istotnych wolnych agentów dla siebie, więc to nic dziwnego, że starali się ich przedłużyć. Z drugiej strony mamy drużyny, które też są tymi jakby przebudowującymi się i chcącymi iść do góry, jak Titans i Commanders. Jedni i drudzy z kolei bardzo dużo wydawali w tym off-seasonie na zawodników z zewnątrz i chcieli dodać dużo talentu w ten sposób. Dwie różne filozofie, dwa różne podejścia. Żadne nie jest słuszne, żadne nie jest niesłuszne. Kwestia jest, co zrobisz dalej, co zrobisz w drafcie, jak dalej będziesz to budowywał, bo oczywiście wszystko zależy od tego, w jakiej aktualnie jesteś sytuacji. Chociaż to jest dość ciekawe, że drużyny w różnych sytuacjach podchodzą do tego w ten sposób. No bo na przykład w podobnej sytuacji są Commanders i Patriots czekający być może na swojego nowego rozgrywającego z nowymi sztabami szkoleniowymi i tak dalej. No i mają podejście różne. Z kolei Titans i Colts teoretycznie są w podobnej sytuacji, w tej samej dywizji. Colts mają swojego rozgrywającego, Titans na razie nie zamierzają go wybierać, chcą postawić na Willa Levisa, więc też teoretycznie mają swojego rozgrywającego i też dwa bardzo różne podejścia, więc będzie ciekawie obserwować wszystkie te drużyny, jak to będzie wyglądało w sezonie, jak będzie wyglądało w drafcie, no szczególnie dla Patriots i Commanders. Draft bardzo ważny, o czym zaraz jeszcze zresztą powiemy, więc podejście Colts ciekawe, ale nie dziwi mnie w sumie też, bo no nie był to draft, w którym... Bo był to draft, w którym takich zawodników naprawdę mogących odmienić oblicze drużyny było kilku. I jeśli akurat nie chciałeś wydać pieniędzy na te pozycje, albo po prostu przegrałeś walkę negocjacyjną, tak jak Patriots o Calvina Ridleya właśnie, to był jedyny chyba zawodnik z zewnątrz, o którego oni bardzo mocno walczyli, no to nie bardzo było na kogo te pieniądze wydawać, te duże pieniądze wydawać, więc są pomniejsze podpisy z zewnątrz i w zasadzie tyle. I najważniejsze to przedłużyć swoich zawodników. Zresztą Elliot Wolf, czyli generalny menadżer Patriots, powiedział, że no chcieliście, żebyśmy wzmocnili ofensywną linię, a dla nas najlepszym ofensywnym liniowym na rynku był nasz ofensywny liniowy, czyli Mike Onwenu. Więc jeśli tak, to absolutnie i w przypadku Colts, i w przypadku innych te ruchy wydają się być rozsądne.
Josh Allen z Jaguars przedłuża umowę 5 lat, $150 milionów, $88 milionów gwarantowanych, więc to jeden z tych zawodników, którzy początkowo dostali franchise tag, ale z tym franchise tagiem występować w nadchodzącym sezonie nie będą. No i Josh Allen w zasadzie wbija się do elity finansowej NFL z tym kontraktem na własnej pozycji edge rushera. Tylko Nick Bosa ma wyższą średnią zarobków roczną od Josha Allena. No ale to też był taki ruch, na który czekali mocno kibice Jaguars, bo mówimy o 26-letnim edge rusherze, który naprawdę w ostatnich latach wykazuje niesamowity rozwój i widać, że to chyba jeszcze nie jest jego ostatnie słowo. No a rynek właśnie tak wygląda, że ludzie, no chociażby Brian Burns w ostatnich latach, TJ Watt, Miles Garrett dostawali kontrakty prawie tak wartościowe, a w przeliczeniu przez współczynnik inflacji w NFL, współczynnik o jaki rośnie salary cap, no to Josh Allen też musiał dostać taki hajs.
Tak, no szczególnie, że Brian Burns dostał od Giants 28 milionów i Josh Allen miał wszelkie argumenty, żeby stwierdzić, ok, może od Nicka Bossy nie jestem lepszy, ale jestem lepszy od tego pana z Panthers, który dopiero to przyszedł do Giants, miałem więcej saków, lepiej to wygląda, dlatego no jest jak jest i poproszę hajs wyższy. W ogóle jestem ciekaw, czy teraz nie okaże się, że na przykład Miles Garrett i TJ Watt zaraz dostaną jakieś przedłużenia, żeby w te okolice Nicka Bossy wejść dopiero, a co dopiero...
No TJ Watt wolnym agentem w 2026, Miles Garrett w 2027, więc mogą się tam
no upomnieć. Do tego czasu jeszcze kilka umów na tej pozycji na pewno się pojawi i oni nie będą chcieli być w okolicy, nie wiem, 9 czy 10 najlepiej opłaconego edge rushera, tylko będą chcieli być na szczycie.
Tak jest. No to jeśli chodzi o te najważniejsze umowy, to jest wszystko z ostatniego tygodnia. Możemy zająć się draftem, który zbliża się wielkimi krokami. Od momentu, kiedy wypowiadam te słowa, to jak dobrze liczę, 8,5 dnia będzie do draftu, bo jesteśmy, kiedy nagrywamy ten odcinek, w trakcie wczesnego, środowego popołudnia 17 kwietnia, noc z 25 na 26 zaczyna się draft. Swoją drogą dobrze mi się złożył grafik, dobrze w cudzysłowie, bo siedzę cały wieczór w studiu, koło pierwszej wrócę i o drugiej zaczyna się pierwsza runda draftu, więc cisnę nockę po całowieczorowym studiu, ale liczę na to, że nie będę długo czekał na wybór Minnesota Vikings i będzie można wcześniej pójść spać. Ale porozmawiamy sobie dzisiaj o drużynach, które w tym drafcie będą rozdawać karty. Niektóre właśnie, tak jak na wstępie powiedziałem, tych kart mają dużo, niektóre mają niewiele, ale muszą z nich zrobić jak najlepszy użytek. Generalnie trochę dzisiaj będzie ekip takich, które są w pewien sposób w takiej sytuacji, kiedy muszą wymienić sobie na przykład starzejącą się gwardię, dawne filary w dotychczasowych latach, ale są też drużyny, które w zasadzie tam nie stawiane są filary, a wylewane będą dopiero fundamenty. I dzisiaj kolejność przyjęliśmy sobie alfabetyczną, dlatego zaczynamy od Arizona Cardinals, Kuba, w tej naszej wyliczance. Drużyny, która ma najwięcej tych wyborów, ma ich aż 11 w tym nadchodzącym drafcie. No i jak człowiek spojrzy, jakie to są wybory, to naprawdę wygląda na to, że tych filarów, czy tych fundamentów, to bardziej ten przypadek, Arizona Cardinals może wylać bardzo dużo. Ja zacznę od wyborów, a później sobie porozmawiamy, co z tymi wyborami można po kolei zrobić. To są wybory numer 4, 27, 35, 66, 71, 90, 104, więc już tutaj w top 104 tych wyborów jest cała masa, a później jeszcze dwa wybory w piątej rundzie, jeden w szóstej, jeden w siódmej. 7 wyborów w top 104. Potrzeby? Jak powiem, że wszędzie poza rozgrywającymi i parą takli mają Cardinals potrzeby, to będę zbyt brutalny?
To ja myślę, że nawet jako drugi tackle do Parisa Johnsona mógłby się ktoś ewentualnie też przydać, albo przynajmniej jako głębia.
No właśnie, bo przyszedł Jonah Williams, ale to też znaczy, nie no był tak, okaz znaczy, zdrowia
ja
na
nie,
przykład
nie, przyznaję, że nie jestem fanem Jonah Williamsa, więc wydaje mi się, że to jest kontrakt na 2 lata, więc nie do końca jestem przekonany, że to jest długofalowo rozwiązanie na cokolwiek.
A, muszę zwrócić honor jednemu człowiekowi. Trey McBride, tight end, to jest pozycja już całkiem nieźle obsadzona już na kolejne lata. No a tak poza
no
tym,
tak, ale zawsze tu też ktoś mógłby się do głębi przydać, więc teoretycznie wygląda na to, że potrzebują wszystkiego. No potrzeby tak, po prostu tak. I te 7 wyborów w 104, w tu 4 pierwszych może okazać się w tej kwestii bardzo znaczące. Co więcej, no jest szansa, że to Cardinals będą tymi, którzy zrobią trade down z drużyną, która będzie skakała po 4 rozgrywającego. Więc
no właśnie, to zatrzymajmy się w tym momencie.
Tych wyborów będzie więcej.
To zatrzymajmy się w tym momencie, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Tych wyborów jest najwięcej, więc przy trade downie, przy zejściu w dół z numeru 4 robi się jeszcze więcej wyborów. Być może nawet 14 czy 15 w tegorocznej klasie plus jakieś przyszłe. Ale numer 4, jeżeli wierzyć wszystkiemu, co, o czym słyszymy do tej pory, to jest taki nieoficjalny początek draftu dla tych, którzy nie potrzebują rozgrywającego. I ta czwórka to jest taka, to jest w zasadzie pole position tego draftu i pod wymianę, i pod wzięcie najlepszego zawodnika, który rozgrywającym nie jest. Cardinals mają dużo potrzeb. Mają też dużo wyborów, więc to nie jest tak, że mają dużo potrzeb, ale w zasadzie nie są w stanie pozyskać nikogo na te potrzeby, więc są dwie już, widzę, szkoły. I jestem ciekaw, co ty byś zrobił na miejscu generalnego menedżera Arizona Cardinals. Zeszli trzej rozgrywający z tablicy, telefony ci się urywają pewnie, ty masz numer 4, a na tablicy jest na przykład taki Marvin Harrison Jr., gdzie takim zawodnikiem, który totalnie odmienił twój klub w całości w XXI wieku, to byli dwaj ludzie. Larry Fitzgerald właśnie rozgrywający, któremu wzięto w pewnym momencie Kurta Warnera. On odkupił swoją karierę w Arizonie, doprowadzili we dwóch te drużyny w zasadzie do Super Bowl. No i
skrzydłowy, którego wzięto Kurtowi Warnerowi, bo powiedział się rozgrywający, któremu wzięto Kurta Warnera.
Tak, skrzydłowy Larry Fitzgerald, ale skrzydłowy pokroju Larry'ego Fitzgeralda, takiego przystępującego do draftu, to chociażby Marvin Harrison Jr. Mówiliśmy, że to największy talent od czasu Calvina Johnsona, który przystępuje na tej pozycji do draftu. Larry Fitzgerald szedł do draftu 3 lata przed Calvinem Johnsonem, ale w zasadzie wszyscy trzej są takimi kandydatami do wzięcia w ciemno, do wzięcia z pełnym zaufaniem. No i właśnie, co ty byś wolał zrobić? Wziąć młodszą wersję Larry'ego Fitzgeralda, czy stwierdzić, dobra, być może będą skrzydłowi do wzięcia kapkę później? A być może można się z tymi wyborami jeszcze trochę pobawić, jak oddamy tą czwórkę. Oddajmy tę czwórkę, weźmy jeszcze więcej kapitału draftowego. Najwyżej będziemy znów aktywni, wrócimy do top 10. No też zależy, kto po tę czwórkę zadzwoni. Ale wrócimy sobie na przykład za chwilę po tego czołowego skrzydłowego. Jak ty byś to rozegrał?
No generalnie, jeśli o to chodzi, no to przede wszystkim zgadnij, który ze skrzydłowych legendarnych jest bardzo często tym tak zwanym kompem Marvina Harrisona Juniora, jest to Larry Fitzgerald. Także pod tym względem swoje tutaj robi to porównanie. Natomiast jeśli chodzi o samą decyzję, nie zdziwię się, jeśli to będzie właśnie to, co mówisz, czyli powtórka z ubiegłego roku, gdzie Cardinals wychodzą z dziesiątki, a potem próbują wskoczyć na przykład po jednego z pozostających skrzydłowych, po Malika Neighbors'a albo Romo Dunze, bo Marvin Harrison Jr. już raczej nie będzie wtedy dostępny. Natomiast no tu jest opcji wiele i wydaje mi się, że Monty Austin Ford już pokazał rok temu i zresztą jak ktoś nie widział tego filmiku gdzieś w mediach społecznościowych Cardinals i chyba na ich YouTubie, to trzeba zobaczyć, jak to właśnie wszystko się w ciągu kilku minut wydarzyło, ten trade down i trade up rok temu, jak tam się grzały telefony, jak Monty Austin Ford pracował.
Co przeszkadza wytradować się z czwórki, na przykład z takimi Vikings, o których też powiemy. Wtedy masz wybory 11-23, Vikings robią swoje, ty od razu dzwonisz do Chargers, którzy mają piątkę, mówią, słuchaj, Jim, nie chciałbyś tych wyborów, które właśnie dostaliśmy od Minnesoty, albo jakichś innych, bo my chętnie wrócimy na pozycję numer 5 po tego Marvina Harrisona Juniora, bo jak słucham Jima Harbo, nie będziemy dzisiaj mówić o Chargers, to on się już ze dwa razy na konferencjach prasowych ugryzł w język w momencie wypowiadania zdania, że no, przydałoby się więcej wyborów, że dobrze mieć pozycję numer 5, bo jesteś taką drużyną, od której inni będą chcieli dostać ten wybór. Już dwa razy znalazłem mu takie wypowiedzi, gdzie tak się troszeczkę wyhamował w połowie tego zdania. Więc myślę, że Jim Harbaugh jest całkiem otwarty na, byłby otwarty na propozycję nawet od Cardinals, którzy pozyskaliby wcześniej jakieś inne wybory.
No myślę, że zdecydowanie jest, że jest otwarty i pytanie, czy będzie wystarczający rynek na to, ponieważ może się okazać, że to właśnie Cardinals oddadzą wybór, no i nie będą chcieli skakać aż na pozycję Chargers, a nie będzie już tych rozgrywających, po których ktokolwiek będzie chciał iść i te oferty mogą być troszkę słabsze. Niemniej w przypadku Cardinals faktycznie może być powtórka z ubiegłego roku, może tak to wyjść i może nie będzie to Marvin Harrison Jr., ale może to będzie inny skrzydłowy, jednocześnie z nowymi pikami, a już w ogóle najlepsza chyba sytuacja, jaka może być dla Cardinals, to gdyby po rozgrywającego zgłosili się Giants z numeru 6. To jest trade down z czwórki na szóstkę, praktycznie nie zrobi im żadnej różnicy, znaczy zrobi im taką, że pewnie no ktoś z piątką weźmie Marvina Harrisona Juniora i jego już nie będzie, ale kolejny ogromny talent bez konieczności wracania w górę draftu będzie po prostu w ich rękach i będą mogli wybrać, kogo im się podoba.
Ja się zastanawiam, co bym zrobił i im dłużej o tym myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że ja bym z czwórką został na pozycji Cardinals. Wziął po prostu Marvina Harrisona Juniora, a później ewentualnie można coś naprawdę wyczarować, jeżeli spada jakiś zawodnik, który ci się podoba. No bo przypomnijmy, 27 to jest wciąż pierwsza runda, 35 początek drugiej, 66-71 to są też wybory na przełomach rund drugiej i trzeciej. Jest z czego zaatakować, ale na dobrą sprawę, jak weźmiesz Marvina Harrisona Juniora, to później możesz się rozsiąść, czekać do tej 27. No i ja tak patrząc na Cardinals, widzę potrzeby na skrzydle, powiedziałem o środku linii ofensywnej, ale w defensywie no, jest cały nowy zestaw trzech defensywnych liniowych wziętych z rynku w tym roku, ale każdy z nich to jest zawodnik słaby albo przeciętny. W defensywie pojawił się Mac Wilson, jest Budda Baker, ale wszystkie inne pozycje wyglądają już gorzej, nawet mimo tego, że nie wiem, na cornerbacka przyszedł Sean Murphy Bunting. Bierzesz Marvina Harrisona Juniora, a z pozostałymi numerami albo coś delikatnie skaczesz, jeżeli ktoś ci się podoba, albo nie, po prostu siedzisz na tych miejscach, które masz i spokojnie możesz wybrać graczy do defensywy, bo już kilkukrotnie to powtarzaliśmy, ten draft ofensywą stoi. Więc myślę, że w przedziale od 27 do 66, gdzie są tutaj trzy wybory Cardinals, trzech obrońców można spokojnie zgarnąć.
Myślę, że tak. Zresztą no mają te piki tak ustawione, że różnie to się może, że mogą sobie założyć różne scenariusze, równie dobrze mogą w tym przedziale, w którym wspomniałeś, wybierać zawodników ofensywnych, jeśli nie wybiorą skrzydłowego wcześniej na przykład, to jest dobre miejsce na skrzydłowego i parę innych pozycji, dlatego no, to jest dobry draft, żeby mieć sporo potrzeb i sporo pików, o tak, więc można sobie szczególnie w tych pierwszych rundach wybierać.
Czyli ty byś jednak wolał wyskoczyć z tej czwórki, pokombinować.
Znaczy wszystko zależy od oferty, tak na dobrą sprawę. No może się okazać, że zależy, kto będzie tym czwartym rozgrywającym, bo jeśli na przykład okaże się, że Patriots ku mojemu niezadowoleniu wezmą J.J. McCarthy'ego i tym czwartym będzie Drake May, no to telefony się będą tak urywać, że co, ze trzy drużyny spokojnie będą się licytować tylko o to, kto da więcej.
Słuchaj, ja sam będę tam dzwonił zamiast Kwesiego Adolfo Mensaha wtedy.
Tak. Jeśli to będzie J.J. McCarthy, spodziewam się, że zainteresowanie będzie, ale nie będzie aż tak duże, więc równie dobrze te oferty mogą być trochę niższe i wtedy trzeba sobie przekalkulować, czy no chcemy wyskakiwać w ogóle z dziesiątki, no bo to raczej, o ile nie będą, to Giants. Bo wydaje mi się, że gdyby to był May, to Giants będą zainteresowani. Gdyby to był McCarthy, to może niekoniecznie.
No właśnie tym bardziej chyba patrząc na historię wyborów Giants na te pozycje.
No bo może i tak. Natomiast patrząc z perspektywy Cardinals, dużo zależy od oferty, no i od tego, jak oni się zapatrują na możliwość ewentualnego wskoczenia z powrotem. No, dla mnie nie ma tutaj złej opcji, tak na dobrą sprawę, bo trade down no, daje ci piki, daje ci amunicję, daje ci możliwości, no a wzięcie po prostu być może najlepszego zawodnika w tym drafcie bez podziału na pozycję, który jest w tym miejscu tylko dlatego, że nie jest rozgrywającym, no to czemu nie?
Ja bym został i wziąłbym Marvina Harrisona Juniora, tym bardziej, że tak sobie myślę, że wiele drużyn może podejść do tematu w taki sposób, że niezależnie od tego, czy się suwa McCarthy, Daniels, czy May, czy ktokolwiek, to te drużyny będą miały świadomość, że Chargers też będą chętni na wymianę, nie? I że można będzie Cardinals dać spokój, pozwolić wziąć Marvina Harrisona Juniora, a dzwonić do Jima Harbaugh, który zdradza takie chęci powymieniania się w tym drafcie. No chłop wypuszczony, dawno nie brał udziału w drafcie, to pewnie chciałby się trochę powymieniać, chciałby trochę pograć w szachy na tej tablicy draftowej. Tak czy inaczej, Arizona Cardinals to jest ta drużyna, która ma dużo kart w ręku. Ona karty może też rozdawać, kiedy z tą czwórką zsunie się któryś z rozgrywających, którego liga bardzo, bardzo ceni. Idziemy dalej. Alfabetycznie docieramy do literki B. Baltimore Ravens wpisaliśmy sobie na tę listę. 30. potem numery 62, 93, 113, co też nie jest najgorzej. Cztery wybory w top 113 dla drużyny z czołówki ligi to jest całkiem przyzwoity kapitał. Później jeszcze wybory 130, 165, no i po 200 jeszcze trzy inne wybory, ale ktoś może się zdziwić, że w ogóle mamy tutaj Baltimore Ravens jako drużynę, dla której to jest kluczowy draft. W zasadzie dlaczego oni się u nas tutaj znaleźli?
Znaleźli się u nas z bardzo prostego powodu, mianowicie no, dużo się wydarzyło w tym offseasonie w Baltimore Ravens i głównie były to odejścia. Odejście Mike'a McDonalda na head coacha Seattle Seahawks, odejście wielu zawodników defensywnych, odejście kilku ofensywnych liniowych, gdzie na ten moment ze składu liniowych z ubiegłego sezonu zostało dwóch zawodników.
A jeszcze ci tutaj dopowiem, Ronnie Stanley, Ben Cleveland, Patrick McCurry, który zastępował często Stanleya kontuzjowanego, to gracze, którym umowy kończą się po tym sezonie i szykuje się przebudowa linii, tak czy inaczej. W ogóle Ravens po tym sezonie mają 28 wolnych agentów.
Tak, więc no, potrzeba świeżej krwi i na ten sezon, i na kolejne sezony, żeby zaraz nie obudzić się ze słabym składem. No i potrzebują dobrych draftów Ravens, oni nieźle draftują w ostatnich latach, ale no, potrzeba tych tańszych opcji w linii ofensywnej, nie tylko w linii ofensywnej, no, ale ta linia ofensywna chyba jako główna się tutaj wysuwa na prowadzenie, natomiast zresztą spojrzałem sobie, Pro Football Focus zrobił taki artykuł o potrzebach z podziałem na potrzeby podstawowe, czyli tam, gdzie brakuje podstawowych zawodników i potrzeby, jeśli chodzi o głębie, no i na przykład w Baltimore Ravens mamy potrzebę podstawową jedną, jest to offensive tackle, ale na przykład potrzeb tych drugorzędnych jest aż 6. W zasadzie każda inna pozycja potrzebuje chociaż głębi, a pewnie w przyszłym roku także startera, jeśli zawodnicy nie będą mieli przedłużanych kontraktów. Dlatego bardzo ważny jest ten draft dla Ravens pod tym względem, żeby no, na ten wysoki poziom, na który weszli w ubiegłym sezonie, żeby z niego nie spadli, bo na ten moment wydaje się, że są sporo słabszą drużyną, patrząc na to, ilu zawodników odeszło i jak mało ich przyszło. Dlatego muszą trafić z draftem, bo inaczej w bardzo mocnej i coraz mocniejszej AFC powalczyć będzie trudno, żeby dojść się do tego momentu.
Lamar Jackson obciąża twój budżet na najbliższy sezon na 32,5 miliona dolarów. Później przeskakuje to na 43 miliony i 650 tysięcy, ale później 74,5 miliona, więc ta umowa też może być jakoś rozkładana, ale chcę zaznaczyć to, że coraz droższy jest rozgrywający, a coraz mniej jest przez to pieniędzy na inne pozycje, ale jeszcze co do Ravens i ich draftów. Czy to nie jest tak, że my co sezon patrzymy na draft Ravens i mówimy, ale zaciąg, oni znowu to zrobili. A wracamy do tych draftów po 3 latach, jest takie, to były co najwyżej wybory solidne, to były co najwyżej wybory dobre. Ci zawodnicy nie stali się graczami na miarę 6 z plusem, to byli tacy czwórkowicze, solidni ligowcy. Mam wrażenie, że Baltimore Ravens w ostatnich latach uchodzą za drużynę wiecznie chwaloną po drafcie, ale jak się te drafty przeanalizuje po latach, kiedy z tych zawodników ktoś już się w lidze nam objawi, no to już aż takich zachwytów nie możemy wypowiadać.
Znaczy 2 lata temu mieli taki draft, gdzie no w zasadzie
Kyle Hamilton?
Tak, gdzie wszystkie ich wybory zgadzały się po prostu z tym, co opinia publiczna myślała o danym najlepszym zawodniku w danym momencie. No i faktycznie wyszedł z tego draft takich no, solidnych zawodników, ale nie tylko, no bo właśnie Kyle Hamilton chociażby również. Natomiast ostatnio faktycznie tak jest, że oni uchodzą za dobrze draftującą drużynę, ale później zerkasz i to są takie właśnie bardziej solidne drafty niż jakiekolwiek inne, dlatego oni przede wszystkim bardzo często lubią wybierać gdzieś tam niżej z wyborami kompensacyjnymi, na które zawsze oni zwracają uwagę, więc pod tym względem faktycznie można powiedzieć, że oni draftują pod względem takim trochę tego boardu, tego konsensus boardu. Oni ściągają zawodników, mają podobny board do fanów i do ekspertów. Patrzę na tamten sezon, to tak ten ich draft nie był jakoś super oceniony. Na pewno Zay Flowers był tym, co wszystkich zadowalało i faktycznie ma za sobą świetny rookie sezon. No ale tak, no w ten 2022 to jest taki koronny przykład. Wybrali 11 zawodników i prawie każdy z nich po kolei był zbierany gdzieś tam z góry tego boardu, o którym o którym wspomniałem. No i jest to niezły draft, no bo jest Kyle Hamilton, jest Tyler Linderbaum, jest Isaiah Likely chociażby i paru innych zawodników, ale no nie jest to aż tak dobre, jak byśmy może myśleli w tamtym momencie. Generalnie to są Ravens solidnie draftują i to może im się przydać, bo oni, mam wrażenie, faktycznie nie draftują gwiazd, ale zawsze z każdego draftu jest co najmniej kilku zawodników do głębi, której teraz potrzebują, o czym powiedziałem. Dlatego nawet jeśli potrzebują trochę tych zawodników z górnej półki, potrzebowaliby jeszcze lepszego draftu niż to ostatnie, no to jeśli to będzie taki klasyczny draft Ravens, gdzie ta głębia zostanie zbudowana, to i tak nie będzie tak tragicznie.
Tak, patrzę właśnie na historię tych draftów. Kyle Hamilton, Tyler Linderbaum, tam jeszcze David Ojabo po drodze przed Isaiah Likely. Pamiętam, że byli chwaleni za ten wybór. Na razie Ojabo nic nam w lidze nie pokazuje. W 2021 dwa wybory w końcówce pierwszej rundy. Rashad Bateman i Odafe Owe. Od każdego można było oczekiwać trochę więcej. Ben Cleveland z trzeciej rundy się trochę bardziej udał jako guard. 2020 Patrick Queen, J.K. Dobbins, Justin Madubike się tutaj rzeczywiście bardzo udał. 2019, Marquis Brown, jego już dawno w Baltimore nie ma, no nie wiem, 2018 trochę z takich dalszych pików, bo tutaj poszedł oczywiście Lamar Jackson, ale Orlando Brown, który też już trochę ligę zwiedził, Mark Andrews się tutaj też bardzo udał, ale tak ogólnie na przestrzeni ostatnich 5-6 draftów solidne uzupełnienia, ale bardzo niewielu takich graczy, no gwiazd przez wielkie G. Myślę, że Kyle Hamilton na kogoś takiego wyrasta. Justin Madubike miał ten swój przełomowy sezon poprzedni, ale bardzo wiele przykładów graczy solidnych, co do których jednak były trochę większe oczekiwania, albo też graczy, których już w Baltimore nie ma. Dali tej drużynie sporo na debiutanckiej umowie, ale karierę rozwijali gdzie indziej. No tak czy inaczej Baltimore Ravens mają przed sobą o tyle właśnie ciekawy draft, że jest to jednak drużyna pełna doświadczonych zawodników, w której Lamar Jackson staje się coraz droższy i też pewnie to jest ten typ rozgrywającego, który im będzie starszy, tym będzie wymagał większej obudowy. Tak mi się wydaje, bo z czasem nie będzie mógł bazować tak mocno na swojej szybkości, na swojej fizyczności.
Myślę, że tak. Jedna dzika karta draftowa. Rok temu w siódmej rundzie Ravens wydraftowali Andrew Vorhisa. To jest ofensywny liniowy z talentem. Mówiło się o talencie na trzecią, czwartą rundę. On niestety w procesie przeddraftowym po prostu złapał poważną kontuzję i było z góry wiadomo, że w pierwszym sezonie w ogóle nie będzie dostępny dla jakiejkolwiek drużyny. Dlatego spadło aż do siódmej i to postanowili Ravens wykorzystać. To może być taka dzika karta na jedno z tych miejsc wolnych, które się pojawiło w linii ofensywnej, ale to tak na dobrą sprawę zobaczymy dopiero na obozie szkoleniowym. Myślę, że w tej chwili sami Ravens nie wiedzą, jak on będzie grał. Na pewno nie mogą tak do tego podchodzić, że on im załatwi robotę, no bo nie wiedzą tego, nawet jeszcze go na boisku nie widzieli, więc no, to byłby zły proces podejmowania decyzji, ale na pewno jest to jakiś tam z tyłu głowy generalny menadżer może mieć, że no w razie co to jest jeszcze ten Vorhis, którego można sprawdzić, bo po to też go wybieraliśmy, żeby już w tym roku nim próbować grać.
W naszym alfabecie zostajemy przy literce B i jest to pora na drużynę, o której bardzo wiele mówimy w trakcie tego off-season i już trochę zwiastowaliśmy, że w tym odcinku o nich będzie mowa. Dotarliśmy do Buffalo, gdzie występują popularni Bills. No i cóż, Buffalo Bills w pierwszej rundzie wybierają z numerem 28. Później mają jeszcze wybór numer 60, ale kolejny ich wybór to jest wybór numer 128. Bills nie mają wyboru w trzeciej rundzie draftu, ale mają aż 7 wyborów trzeciego dnia. Tylko $6 milionów w salary cap na sezon 2025 już, bo to też jest przykład drożejącego kontraktu rozgrywającego. I wydaje się, że Buffalo Bills sukcesywnie, co teraz zrobili drastycznie, ale potem będzie to raczej w wolniejszym tempie się działo, będą znowu pozbywali się graczy starej gwardii. Ale moje pytanie brzmi, Kuba, gdzie jest młoda gwardia? Bo tutaj nie ma wyborów udanych z draftów w ostatnich latach, a szczególnie w dniach pierwszym
Dalton
i drugim.
Dalton Kincaid jest chyba jedynym.
Tak, szczególnie właśnie w pierwszym i drugim dniu Bills tych takich flagowych przykładów dobrego wybierania nam nie mogą pokazać. No to co? Cieszyć się powinni kibice Bills, że jest aż 7 wyborów dnia trzeciego, gdzie Bills akurat potrafili jakiegoś funkcjonalnego linebackera, jakiegoś cornerbacka, jakiegoś liniowego wybrać, czy jednak to jest zespół, który potrzebuje talentów czystszej wody, że tak to ujmę.
Znaczy na pewno potrzebuje jednego i drugiego, ale no, te wybory trzeciego dnia no, świadczą o tym, że no, mają więcej tych tak jak mówimy, no draft to nie jest loteria, szczególnie w pierwszych rundach, ale zaczyna się taka robić w tych rundach końcowych. No i tam tych losów pasowałoby mieć więcej wtedy. No i tych więcej losów właśnie mają Buffalo Bills, gdzie mogą sobie wybrać zawodników. Jak wypalą, to fantastycznie. Jak nie wypalą, to ryzyko żadne i będzie można ich dość szybko pożegnać. Więc bardzo ważny dla nich draft, szczególnie, że tak jak powiedziałeś, drużyna im się starzeje, wielu weteranów odeszło albo sami zostali, albo sami Bills ich zwolnili. Potrzebują świeżej krwi w trybie na wczoraj, bo inaczej Josh Allen, tak jak powiedzieliśmy ostatnio, to dość drastyczne jak na razie porównanie, ale kto wie, jak, jeśli tak będą dalej draftować, że stanie się Camem Newtonem, nie tylko pod względem stylu biegania, tego, w którym ma ochotę czasem zginąć, ale też w kontekście tego, jak zostanie obudowany. No, jest jedynie Dalton Kincaid faktycznie z tych ostatnich lat, z tych pierwszych rund. To jest taki naprawdę wybór, pod którym można się podpisać. Rok temu ta ich klasa draftowa była dość krótka. Jeden z zawodników, na przykład Alex Austin z siódmej rundy, jest obiecującym graczem, ale już nie w Bills, tylko został w międzyczasie zwolniony i trafił do Patriots, więc brakuje im tego świeżego talentu bardzo, bardzo mocno, co zresztą powiedziałem przed chwilą w kontekście tego off-seasonu. No, drużyna im się starzeje, a jeśli się drużyna starzeje, no to odpowiedź jest prosta, dlaczego się starzeje, no bo były słabe drafty. Trzeba było podpisywać weteranów, trzeba było przedłużać dotychczasowych weteranów, bo nie było lepszych lub równie dobrych młodych zawodników, żeby ich zastąpić.
Kadrowo to jest piąty najstarszy zespół w NFL w tym momencie, więc rzeczywiście ci młodzi...
A to już po zwolnieniu kilku zawodników grubo po 30, którzy grali w tamtym sezonie, więc...
Tak, kojarzę, że gdzieś się odwoływałem do tej statystyki miesiąc czy dwa temu i byli Bills kapkę wyżej, ale rzeczywiście tych bardzo doświadczonych graczy się pozbyli. Jak w zasadzie twoim zdaniem Bills powinni rozegrać ten draft? Mając wybory na końcu pierwszej, na końcu drugiej rundy, a potem dopiero numer 128. Jak w ogóle potraktowałbyś ten wybór w pierwszej rundzie? Czyli taki, powiedzmy, nazwijmy to sobie priorytetową potrzebę, gdzie byś wskazywał? No i w ogóle jakąś strategię na ten draft, jakbyś miał typować, to raczej będą... Czy to będzie na przykład zamienianie tych dalszych wyborów na próbę wskoczenia do rundy jeszcze drugiej, jeszcze trzeciej, czy niekoniecznie?
Myślę, że muszą zdecydowanie Bills trochę po tej tablicy nam pojeździć w tym drafcie i pobawić się wyborami, negocjacjami. Ten ich wybór w pierwszej rundzie jest dość specyficzny. Ja trochę do niego podchodzę tak, że oni być może powinni się z niego ruszyć, ale bez wskazywania w którą stronę. Czyli albo powinni podskoczyć, jeśli po na przykład skrzydłowego, któregoś z czołowych pięciu, którzy no, jest duża szansa, że nie będą z ich wyborem dostępni. Oczywiście pierwszych trzech, no to raczej pójdzie w pierwszej dziesiątce, to już mówiliśmy, ale no w tym drugim szeregu są Brian Thomas Jr. I do tego jeszcze A.D. Mitchell. I A.D. Mitchell ma na tyle dobre off-season, że może nie dotrwać do piku Bills, mimo że wcześniej tak przewidywano. Natomiast warto wtedy pomyśleć, że może po któregoś z nich podskoczyć. Jeśli się nie uda, no to chętnie bym z tego piku zszedł, żeby na przykład otrzymać w zamian trzecią rundę, załatać tę dziurę draftową i tam szukać chociażby skrzydłowych, tam szukać głębi, bo ta głębia potrzebna jest Bills no, w zasadzie wszędzie. Ponownie odniosę się do tego, co powiedziałem o Ravens, bo tak się śmiesznie składa, że Ravens i Bills są alfabetycznie pod sobą, a jednocześnie są bardzo podobnie oceniani w tym artykule Pro Football Focus i chyba jako jedyne drużyny. Inne drużyny mają no, takie dwie, trzy główne potrzeby, dwie, trzy potrzeby długofalowe, a Ravens mieli jedną potrzebę główną i sześć drugorzędnych i dokładnie tak samo jest z Bills. Potrzeba podstawowa skrzydłowy, potrzeby drugorzędne, linia ofensywna, biegacz, edge rusher, linia defensywna, corner, safety, czyli w zasadzie wszystko. Więc
w zasadzie główna oś defensywy, pominąwszy linebackerów, każda pozycja tutaj wymieniona. Właśnie wśród linebackerów są te trochę takie udane wybory. Matt Milano, dawne czasy, ale to była piąta runda, Terrell Bernard, trzecia, Christian Benford na cornerbacku, szósta z takich właśnie graczy na poszczególnych defensywnych pozycjach z nieco dalszego szeregu, które się udały, ale tak, poza tym rzeczywiście trzeba...
No, ale podstawowa wiadomo, że skrzydłowy i myślę, że w to będą celować z pierwszym wyborem, albo właśnie w trade-upie, albo może po trade-downie.
No 28 to jest bardzo dobre miejsce, żeby się mocno oddać wybór, zejść niżej, a oddać go komuś, kto chce wskoczyć ponownie do pierwszej rundy porozgrywającego.
Po liniowego.
Albo liniowego, tak.
Myślę, że po liniowego, po jednego. Myślę, że patrząc na to, jakie drużyny znajdują się w pikach 20-30, to tam będzie taka druga część tego bardzo dużego ranu na ofensywnych takli i ofensywnych liniowych. I myślę, że jakaś drużyna z drugiej rundy może chcieć podskoczyć po ofensywnego liniowego i to pomoże, to może pomóc Bills. Natomiast no, skrzydłowy jest dla nich absolutnie podstawową potrzebą. Ich najlepsi skrzydłowi w tej chwili to Khalil Shakir i Curtis Samuel. Obydwu lubię, ale w obydwu przypadkach to nie są zawodnicy, żeby prowadzić drużynę po mistrzostwo. To zdecydowanie nie jest to. A poza tym są Justin Shorter, wybrany rok temu, i Mac Hollins. No to nie są nazwiska, które kogokolwiek rzucą na kolana. W zasadzie tym oddaniem Stefona Dixa Bills stworzyli sobie no, ogromną i największą potrzebę i mam wrażenie, że automatycznie wszyscy przypisują im skrzydłowego z tym pierwszym wyborem, niezależnie od tego, czy on będzie po trade-upie, po trade-downie, czy zostaną w swoim miejscu.
Policzyłem szybciutko, że jest tutaj tylko 25 zawodników. Nie, troszeczkę więcej, bo tutaj są jeszcze debiutanci z ostatnich lat, ale mniej niż 30 jest to zawodników, którzy mają umowy dłuższe niż do 2025 roku w Buffalo Bills, więc też ta przyszłość jest no, taka niejasna, tak na dobrą sprawę. Nie ma tutaj wielu takich budulców na kolejne lata. Wśród tych graczy, którzy mają na przykład te dłuższe umowy, jest Von Miller, który pewnie też byłby ofiarą cięć, gdyby nie to, jak ma skonstruowany kontrakt, że za nim ciągnąłby się bardzo, no, nie ogon, a kotwica kontraktowa by się ciągnęła za Vonem Millerem, więc jest tutaj wciąż kilku zawodników, nawet z takimi dłuższymi kontraktami, co do których nie mam przekonania, że będą o tej sile Bills stanowić w kontekście dwóch, trzech najbliższych sezonów. Także jest tutaj rzeczywiście przykład trochę drużyny na rozdrożu. Będziemy mówić o jeszcze jednej, która akurat na rozdrożu postawiła się decyzją co do swojego rozgrywającego. No tutaj w Bills jest tak, jak już to przywoływaliśmy, z Carolina Panthers, Cama Newtona. Rozgrywający jest, no ale naokoło trochę nie za bardzo ma z kim współpracować Josh Allen, więc to
ma
jest...
Ma tightenda. Cam Newton miał Grega Olsena, Josh Allen ma dwóch, Knoxa i Kincaida, więc to też się zgadza, tylko reszta tak...
No właśnie. Z Buffalo Bills będzie ciekawy przypadek, bo gdybym miał typować, to typowałbym, że to raczej będzie chęć zejścia z 28 numeru na nieco niższy, na dołożenie właśnie jakichś rund 3-4, po to, żeby sobie dać jak najwięcej szans, tych losów na loterii, bo Bills powiedzieli, że jest 6 potrzeb długofalowych, czy tych z drugiego szeregu. Ja nie wiem, czy bym nie wskazał jeszcze może z jednej albo dwóch, więc rzeczywiście Buffalo Bills kadrowo...
Generalnie głębi potrzebują wszędzie, to nie ma wątpliwości żadnych.
Tak, kadrowo mogą się nam bardzo mocno przeobrazić w najbliższych latach. Dochodzimy do literki C. I tutaj słówko. Nie będziemy mówić o Chicago Bears, bo oni mają jedynkę i wezmą Caleba Williamsa i to już samo przez się rozumiemy jako draft przełomowy, jako draft ważny. Oni większej liczby wyborów za bardzo nie mają, bo jeszcze mają rundę pierwszą. W ogóle chyba mają tylko 4 wybory, z czego 2 w pierwszej rundzie. Widać było, że część późnych wyborów przeznaczali na zawodników, po których można się było wymienić, jak Keenan Allen, więc nie docieramy do Chicago Bears i nie dotrzemy w tej naszej wyliczance. Jesteśmy za to w Cincinnati, w stanie Ohio. Bengals wymieniliśmy sobie jako drużynę, dla której to jest ważny draft i tak od razu napomkniemy. Bengals nam wskoczyli do tego grona, chociaż tak się sam osobiście wahałem, czy to jest drużyna, dla której ten draft jest tak bardzo ważny, czy przyszły draft będzie tak bardzo ważny, ale na dobrą sprawę już w tym roku trzeba...
Trzeba
zacząć myśleć o przyszłości. Dla porządku, wybory Bengals 18, 49, 80, 97, więc też 4 wybory w top 97, to jest nie najgorszy kapitał, później 115, no i jeszcze wybory 149, 194 i po 200 jeszcze 3 kolejne. Joe Burrow w tym sezonie obciąża twój budżet na niecałych $30 milionów, ale w roku 2025 już na 46,5. Nowa umowa należy się Jamarowi Chase'owi. T. Higgins gra z franchise tagiem i pewnie też fani liczą na to, że to się zamieni w długoterminową umowę. No i w zasadzie co dalej z tymi Bengals, bo aż 34 zawodnikom kończą się umowy po sezonie 2024. I przez to Bengals figurują nam w salary cap na przyszłą wiosnę z liczbą 97 wolnych milionów do wydania, ale wśród tych 34 zawodników też jest część, których chciałoby się zostawić. Niemniej, nie wszystkich się uda i wygląda na to, że Bengals to jest ten zespół, który trochę może wyciągnąć wnioski z Bills, żeby nie zostać w sytuacji, gdzie kadra jest bardzo wybrakowana i w zasadzie masz rozgrywającego, jego najlepszego kumpla, któremu może podawać, a reszta nie dojeżdża.
No jest to podobna sytuacja co do innych mocnych drużyn. No może w najgorszej sytuacji z tych, które wymieniliśmy, są Bills, bo oni mają największe problemy na ten moment ze składem, no i najsłabiej ostatnio draftowali. Natomiast Bengals, podobnie jak Ravens, muszą dodać sobie sporo taniego talentu, bo za chwilę trzeba będzie płacić. Wiemy zresztą, że właściciel Bengals jest raczej z tych, którzy tak średnio lubi sobie wyrzucać pieniądze na zawodników od tak, więc kilku zawodników na pewno by odeszło. Zresztą już niektórzy odchodzą, ci do Beauzie chociażby odszedł w tym off-seasonie. Bengals nie za bardzo podpisali innych zawodników, podpisali Trenta Browna, co jest taką dziką kartą, podpisali go tanio i może się okazać bardzo dobrym liniowym, ale z Trentem Brownem to jest tak, że będzie bardzo dobrym liniowym, jak mu się zachce, a różnie z tym bywało w ostatnich latach, dlatego patrząc na to, no, potrzeb jest sporo długofalowych, no chociażby w linii ofensywnej, bo Trent Brown jest, ale on jest na rok. Poza
Cody
tym ta
Ford,
linia sama w sobie nie
Cody
jest
Ford też
super
jest na
mocna,
rok, jak
tak czy siak.
Tak, Cody Ford jest na rok i po tym sezonie kończą się umowy Teda Karasa, Jacksona Carmana. Może nie są to zawodnicy nawet koniecznie pierwszego składu wszyscy, ale gwarantujący głębie jakiś poziom. Patrzę sobie na te upływające kontrakty po nadchodzącym sezonie. Mike Hilton, BJ Hill, Joseph Osai, Evan McPherson, Akeem Davis-Gaither. Teraz wzięty Mike Gęsicki jest na jeden sezon. Von Bell też wzięty na jeden sezon. W perspektywie może nie jednego roku, ale dwóch lat kończy się też umowa Treya Hendricksona. Można będzie podejmować jakieś tutaj wiążące decyzje, więc trochę mają potencjalnych luk, może tak to trzeba ująć.
Mają trochę potencjalnych luk. Te ostatnie drafty były różne, bo chociażby draft 2021 to oczywiście Jamar Chase, ale to oczywiście także Jackson Carman wybrany w momencie, kiedy kilku innych liniowych było, wydawało się być lepszymi opcjami, co do tej pory jest wypominane Bengals, że między innymi dlatego mają problemy z linią ofensywną przez ten błąd. W 2022 Cam Taylor-Britt to fajna opcja, Daxton Hill, zobaczymy jak to wyjdzie długofalowo, tak na dobrą sprawę teraz już. No i w ubiegłym roku kilka ciekawych nazwisk, ale ostatecznie Miles Murphy mimo wyboru w pierwszej rundzie w pierwszym roku nie był jakimś ważnym zawodnikiem. DJ Turner wygląda obiecująco, czyli tych cornerbacków w ostatnich latach draftować Bengals potrafią trochę, gdzie indziej jest gorzej. Między innymi dlatego mogli sobie pozwolić być może na odejście Chido Beauzie, ale są Charlie Jones czy Andrew Osivas, czyli dwóch skrzydłowych, którzy mieli taki potencjał, byli nazywani takimi sleeperami w ubiegłorocznym drafcie. Z tym, że zobaczymy jak na swoim sobie poradzą, no bo do tej pory byli zagrzebani w tej głębi składu Bengals za Chase'em, Higginsem, Boydem i tak dalej. Teraz Boyda już nie będzie. Zobaczymy, co się stanie z Higginsem, no ale na pewno oni będą mieli szansę sobie tę większą rolę wywalczyć. A do tego Chase Brown, który prawdopodobnie na ten moment, o ile nie wybiorą nikogo Bengals, będzie no ich głównym biegaczem. Także
o, Zaka Mossa sprowadzili.
Znaczy jest tak, jest Zaka Moss, jednym z dwóch głównych biegaczy, ale wiemy, przynajmniej takie są wiadomości z kampu Bengals, że no oni wierzą w tego Chase'a Browna i że oni chcieliby mu dać szansę, nawet jeśli ten Zak Moss tam jest. Pytanie, na ile to jest właśnie tylko takie mówienie, a potem się okaże, że i tak będzie grał Moss, czy faktycznie tego Chase'a zobaczymy sporo. Niemniej wygląda na to, że trochę na ten draft ubiegłoroczny będą musieli postawić ze względu na to, jakie luki im się potworzyły i będą musieli też postawić na draft tegoroczny i przyszłoroczny na pewno w zależności od tego, jak ten roster będzie im się układał, dlatego no, są to drafty bardzo ważne.
Tak, no właśnie patrzę sobie na te już dłużej trwające kontrakty w Bengals, kto może utworzyć jakiś przyszły kręgosłup tej drużyny. Oczywiście jest Joe Burrow, jest Logan Wilson, ale właśnie Miles Murphy, Orlando Brown, Dax Hill, DJ Turner, Charlie Jones, Chase Brown, Andrejus Sivas, którego wymieniłeś, Sam Hubbard, Sheldon Rankins i Trey Hendrickson mają jeszcze ten i przyszły sezon na swoich umowach, więc tu też musi zapaść jakaś decyzja. Geno Stone, Zach Moss z tych graczy pozyskanych teraz to były umowy dwuletnie, ale tutaj gdybyś mi powiedział, że pozostali zawodnicy się jakoś nie dogadali, na przykład Higgins też nie, i z tej grupy musisz mieć zestaw liderów, weteranów i do niej dokładać młody talent, to nie czułbym się z tym najpewniej jako kibic, gdybym był kibicem Cincinnati Bengals, bo tutaj no nie ma jakichś wielkich budulców, tak mówiąc delikatnie. Jest ważna kwestia właśnie Chase'a, Higginsa. Jak w ogóle spodziewasz się, że to zostanie rozwiązane? No Chase'a nie wypuszczą na rynek, nie wierzę w to, ale jak wysoko oceniasz szansę, że jest sezon 2025-6 i cały czas Joe Burrow ma ten duet na skrzydłach?
Oceniam na niewielkie, biorąc pod uwagę, jakie informacje wychodzą na temat T. Higginsa, na temat tego, że Bengals od w zasadzie początku minionego sezonu nie rozmawiali z nim o kontrakcie, nawet nie było negocjacji, po prostu dali mu taga i już, co bardzo zdegustowało, można powiedzieć, Higginsa i jego agenta, no bo nie rozmawiacie z nami w ogóle o przedłużeniu kontraktu. A nagle dostajemy taga i tyle, i nawet nie ma za bardzo nic do powiedzenia. I nawet po tym już tagu pojawiły się informacje, że dalej nie było tych konwersacji, dalej nikt tam nie próbuje przedłużyć kontraktu długofalowo, więc szansa na to jest, ale patrząc na to, jak czuje się, przynajmniej sugeruje, że czuje się T. Higgins w tym całym procesie, to na ten moment wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną opcją jest, że albo go Bengals w pewnym momencie wymienią, albo zagra na tym tagu i może za rok trafić na rynek.
A też T. Higgins myślę, że nie ma powodów do aż takiego wielkiego marudzenia. On na tym tagu zarobi 22 miliony dolarów. To jest więcej niż dwa razy tyle, co do tej pory w karierze, bo jako wybór z drugiej rundy patrzę sobie na karierę.
No, ale mógłby mieć już, wiesz, jakiś 4-letni kontrakt z gwarancjami dużo większymi, tak?
Ta swoje dostanie, ale zarobił w karierze 10 milionów dolarów, teraz zarobi więcej niż dwa razy tyle w ciągu jednego roku, więc myślę, że T. Higgins...
Zresztą myślę, że to nawet nie chodzi do końca o pieniądze, a o sam fakt, że nie rozmawiacie ze mną, w ogóle nie chcecie mnie tu,
tak,
że nawet bardziej nie rozmawiacie ze mną o długofalowym kontrakcie.
To na pewno odgrywa większą rolę. No i agent myślę, że też robi swoje, bo jeśli chodzi o zarobki, to Higgins powinien być zadowolony, ale tak, jakaś taka przyszłość. No zawsze interesuje długofalowa przyszłość zawodników. Nie lubią oni tego franchise tagu. Co roku pojawiają się nowi fani NFL, którym w ogóle trzeba ten fenomen wytłumaczyć. Dlaczego takie coś istnieje? Nie ma tego w NBA, nie ma tego w innych ligach amerykańskich, a w NFL wymyślili sobie, że jest i jeszcze się w dodatku nie pozbyli tego podczas podpisywania nowej umowy pomiędzy ligą a zawodnikami, więc nie pozbędą się gracze NFL tego nielubianego franchise taga zbyt szybko. Przeskakujemy kilka literek w naszej wyliczance alfabetycznej. Docieramy do literki J, czyli do Jacksonville Jaguars, piątej już drużyny w dzisiejszym odcinku, dla której to jest draft ważny z różnych powodów. Jacksonville Jaguars dysponują wyborami numer 17 w pierwszej rundzie, później 48, 96, 114, 116, 153 i po 200 jeszcze dwa. Ale właśnie, to jest też drużyna, która musi sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań i drużyna, która w ostatnich latach nie najlepiej wyszła na tej taktyce, którą tak często tutaj przywołujemy, czyli masz taniego debiutanta na rozegraniu, ładuj w wolnych agentów, bo ci wolni agenci niespecjalnie się sprawdzili w Jaguars, na pewno nie wszyscy, raczej się nie sprawdzili niż się sprawdzili, może tak trzeba to ująć, tych udanych podpisów jest zdecydowanie mniej. No i właśnie, Jacksonville Jaguars już na przyszłą wiosnę, gdyby teraz była już przyszła wiosna, przewinęliśmy jakieś 10-12 miesięcy do przodu, no to oni mają w salary cap 10 milionów dolarów do wydania, tylko jest luty 2025 i masz tylko 10 milionów do wydania. Opcja piątego sezonu Trevora Lawrence'a wyniesie ponad 25 milionów. No i teraz jest pytanie, na jakich warunkach podpisujesz z nim długoletnią umowę, bo nie wierzę w to, że Trevor Lawrence nie zostanie w Jacksonville Jaguars, a po tym sezonie nadchodzącym. Kończą się umowy właśnie a propos zaciągów wolnych agentów Cama Robinsona, Brandona Scherfa, Zaya Jonesa, no i takich wyborów draftowych jak Tyson Campbell, Walker Little, Andre Sisko, o których też nie wiem, czy Jaguars za wszelką cenę będą się chcieli zabijać. Trochę mamy przykład niegospodarności wokół swojego talentu na rozegraniu, bo najpierw był Urban Meyer, później wydatki, przyszedł Doug Peterson, czyli człowiek zdecydowanie bardziej godny zaufania na pozycji trenera głównego, ale ta wskazówka Jaguars podniosła się mniej więcej z dna skali do jakiegoś takiego poziomu środkowego i ja nie widzę wielu scenariuszy, w których ta wskazówka dobija gdzieś do maksimum skali.
No nie, no czego Jaguars, ja będę cały czas to powtarzał i będę mówił, bo irytuje mnie to, patrzę, mimo że nie jestem kibicem Jaguars, to irytuje mnie to, że Trent Baalke dalej jest generalnym menadżerem tej drużyny i on dalej podejmuje beznadziejne decyzje i dalej jest nietykalny w zasadzie, nie wiem, bo się przyjaźni z właścicielami, z panami Kanami, o tak można powiedzieć. I we free agency Jaguars kolejny rok z rzędu podejmują decyzje dziwne. To raz. Ostatnie drafty to jest w ogóle nie jest to coś, co zdecydowanie można uznać za udane. Rok temu Jaguars mieli 13 wyborów w drafcie. 13 zawodników wybrali w drafcie, z czego na ten moment za udany możemy uznać 2, 1 może. Anton Harrison w pierwszej rundzie jest nadal obiecującym ofensywnym liniowym, który miał trochę problemów, ale to wciąż zawodnik z potencjałem. No i może Antonio Johnson z piątej rundy jako defensive back do głębi. Reszta? No cóż, Brenton Strange, tight end w pierwszym sezonie, 35 yardów złapany. To w drugiej rundzie wybrany tight end. Ja wiem, że tight endzie wchodzą wolno do ligi, ale to jest 35 yardów od drugorundowego piku, który trzeba zauważyć i tak wielu uznawało za lekką przesadę i że za wysoko Brenton Strange został wybrany. Pozostali albo z jakichś powodów nie grali, a jak grali, no to grali tak sobie. Wracamy do draftu 2022. Tam już się zaczęło od Trayvona Walkera, kiedy wszyscy stawiali na Aidena Hutchinsona znacznie bardziej i wygląda na to, na ten moment, że to ci wszyscy mieli rację, a nie Trent Baalke, co niestety powtarza się dosyć często. Dwóch linebackerów wybranych w pierwszych trzech rundach, Devin Lloyd w pierwszej, Chad Muma w trzeciej, a i tak Foye Oluokun dostaje przedłużenie kontraktu w tym off-seasonie, także no albo z jednej strony coś nie działa, albo z drugiej strony coś nie działa, albo już przestajesz wierzyć w dwa wysokie wybory, a skoro w nie wierzysz, to po co dajesz kolejne duże pieniądze innemu linebackerowi? I tak to się kręci. Jaguars są tą drużyną, po prostu której nie idzie zrozumieć, bo ruchy Trenta Baalke'ego są nie tyle, czasem są po prostu głupie, moim zdaniem, ale czasem są też po prostu bardzo niezrozumiałe. Patrzysz na nie i nie wiesz, w którym kierunku zmierza ta drużyna, dlatego no, mi jest ciężko, wielu mówi o tym, że Trevor Lawrence nie spełnia oczekiwań, no ale mi jest ciężko go tak jednoznacznie ocenić. Jak widzę przebłyski jego ogromnego talentu, które były od samego początku, tylko no, cały czas wokół niego jest. Mówimy ciągle, że wokół Justina Herberta nie ma mu kto pomagać. Moim zdaniem wokół Trevora Lawrence'a jest jeszcze gorzej.
Chyba tak. Jak sobie patrzę na te drafty, bo też sobie odpaliłem tę historię, to mnie uderza w oczy rok 2020, zanim przyszedł Trevor Lawrence. W top 42 CJ Henderson, Clayvon Chason i LaViska Shanoh. Żadnego
trzy
z nich. Trzy absolutne niewypały, trzech ludzi, którzy to już nawet nie tyle nie ma ich w Jaguars, ale niektórzy to już zwiedzili kilka innych zespołów.
LaViska Shanoh, to mam wrażenie, że co roku jest wolnym agentem i co roku zwiedza nową drużynę. Teraz bodajże Seahawks.
Tak. Rzeczywiście duży deficyt tego talentu wokół Trevora Lawrence'a i nie pomagają sobie kolejnymi wyborami.
No mi jest
no i kolejnymi
trudno,
też
trudno,
podpisami.
Tak na dobrą sprawę trudno mi wskazać naprawdę w ostatnich latach dobry wybór Jaguars, który nie jest Trevorem Lawrence'em.
Który był jedynką draftu i w zasadzie to trzeba było.
Travis Etienne jest bardzo fajnym running backiem, ale to nadal jest running back wybrany w pierwszej rundzie, więc tu też można do tego podchodzić różnie. Poza tym no może Walker Little jako ofensywny linia, ale to nie jest, co najwyżej solidny wybór, a nie dobry.
Tak, no
cofam się dalej.
Jemu i Tysonowi
Campbellowi. No Josh Allen, pierwsza runda 2019, Jawan Taylor, którego już nie ma, bo trafił do Chiefs za duże pieniądze. No to są dwa ostatnie naprawdę takie konkretne, nie Trevorowe wybory. Wybory Jaguars, no ale w tym roku mija 5 lat tych wyborów. Tak, a Trent Baalke dalej ma posadę.
Ale Walkerowi Little też, Tyson Campbell tam po drodze, całkiem taki solidny wybór jako cornerback. Im się kończą umowy, a może nie być pieniędzy na to, żeby
znaczy, z nimi tak, Tyson Campbell jeszcze jak najbardziej, ale to też raczej ten wybór z kategorii solidnych, dobrych, a nie jakichś takich typu Josh Allen czy Trevor Lawrence.
Tak, no ale im też się kończą umowy po sezonie i może nie być pieniędzy na to, żeby te umowy z nimi przedłużać. Też Jaguars, dlatego jest to ważny draft, że właśnie trzeba zacząć lepiej obudowywać Trevora Lawrence'a, ale ten ekosystem, w jakim funkcjonują Jaguars, to jest coraz silniejsza dywizja z Texans, którzy mają wielkie ambicje, z Colts, którzy przedłużyli umowy ze swoimi najważniejszymi wolnymi agentami, mają debiutanta na rozegraniu, mogą wydawać pieniądze, będą pewnie w kolejnych latach starali się odbudowywać Antonego Richarda, co, no ale wychodząc poza dywizję, grasz cały czas w tej silniejszej konferencji. No i dzisiaj Jaguars, jakbyśmy mieli robić ranking sił AFC, 16 drużyn, to byliby pewnie na pograniczu top 10 tej konferencji. Nie byliby moim zdaniem w takim top 7, czyli wśród drużyn, które muszą wejść do playoffów. Nie wiem, czy miałbym w takiej 7, 8 najlepszych drużyn w AFC w tym
myślę,
momencie.
Że nie, myślę, że nie. Ja jestem absolutnie zdegustowany budową rosteru Chargers, tylko Jaguars. I no, chciałbym bardzo, bo jestem... bardzo lubię Trevora Lawrence'a, dalej uważam, że to jest szansa na świetnego rozgrywającego w tej lidze, tylko no... I tym bardziej kibicuję mu, że przez to właśnie, co się dzieje wokół niego, wszyscy zaczynają mówić, że to jest niewypał draftowy, kiedy widać, że no ta drużyna po prostu mu nie pomaga w żadnym stopniu. To za chwilę się okaże, za chwilę, no już w zasadzie się okazało, to jest ostatni rok jego rookie kontraktu, a Jaguars zmarnowali w zasadzie cały jego rookie kontrakt już w tej chwili, więc
no, tak
sam jestem ciekaw bardzo z tego podejścia. Jeszcze teraz się okaże, że Trent Baalke stwierdzi, że no cóż, dałem Trevorowi takie zespoły, on nic z tym nie zrobił i jeszcze Trevorowi kontraktu nie przedłużył.
Nie, no to już by była absolutna tragedia, ale tak patrzę na tę tabelę w AFC. Gdyby wrzucić Jaguars do AFC North, czy to na dokładkę, czy w zastępstwie za którąkolwiek z ekip, to i tak miałbym ich na ostatnim miejscu, na przykład w AFC North. Więc może być trudno, jeżeli nie wygrają dywizji z Texans, to znowu może być bardzo trudno o playoffy, dlatego naprawdę muszą postarać się o obudowanie Trevora Lawrence'a i później jeszcze jakoś rozwiązać podpisanie umowy z nim, a przypominam, że za 10 miesięcy będą mieli 10 milionów dolarów do wydania. No i weź się człowieku zastanawiaj, nie dość, że nie przedłużysz z takimi ludźmi jak Scherf, Zay Jones, Cam Robinson na pewno umów, to jeszcze być może trzeba będzie się pozbyć tych, z których jesteś w miarę zadowolony, no ale biznes is biznes, więc ciężka sytuacja Jaguars, dlatego ten draft jest dla nich tak bardzo ważny. Przeskakujemy do kolejnej drużyny. Minnesota Vikings musieli się tutaj znaleźć, nie tylko dlatego, że jestem współprowadzącym tego podcastu, ale dlatego, że to jest drużyna, która ma karty w ręku, karty może rozdawać i to jest zespół na rozdrożu. Wśród wyborów numer 11 i 23 w pierwszej rundzie, później brak wyborów w drugiej, brak wyborów w trzeciej rundzie i 7 wyborów dnia trzeciego. Od 108 do 232 te wybory są rozłożone. Drużyna na rozdrożu, bo pozbywasz się solidnego rozgrywającego, jakim zawsze jest Kirk Cousins, bierzesz sama Darnolda na jeden rok, dokonujesz wymiany z Houston Texans, oddając wybory z drugiej rundy teraz i za rok, żeby mieć dodatkową pierwszą w tym roku, nie masz trzeciej rundy. I pytanie brzmi, co robisz z tymi wyborami w rundzie pierwszej? Czy się rzucasz w górę, czy czekasz, aż draft, tak w cudzysłowie, sam przyjdzie do ciebie? Bo tak sobie ostatnio zacząłem o tym dużo myśleć. I dochodzę do wniosku, że jeżeli nagrodą jest rozgrywający numer 4 i może to być JJ McCarthy, to czy warto wydawać aż tak dużo wyborów? Czy Minnesota Vikings paradoksalnie trochę nam tutaj nie namącili przed oczami, a oni z numerami 11 i 23 wezmą zawodników po prostu i na przykład jeśli sięgną po rozgrywającego, to z tym numerem 23, jakiegoś rozgrywającego piątego w szeregu, żeby go przekisić na ławce przez jeden rok, albo w ogóle dadzą stery Samowi Darnoldowi i pomartwią się o rozgrywającego za rok. Drużyna zagadka.
Tak, drużyna zagadka, wszystko kręci się wokół rozgrywającego. Jedna rzecz, którą powiem, która też trochę mi przeszkadza w tym dyskursie draftowym trochę aktualnie, to właśnie to, że to właśnie to, trochę to, co powiedziałeś, czyli że trade up po rozgrywającego numer 3 czy 4 w drafcie i wydawanie, no trzeba pamiętać, że to nie jest taki zwykły draft. To nie jest draft, w którym rozgrywający 3 czy 4 jest jak, który uważamy go za dużo słabszego albo nic z tych rzeczy. To jest naprawdę najlepsza klasa od lat. Nawet tych, którzy mówią, a ty, że o tej 2021 też tak mówiliście. Nie, nie. To jest zdecydowanie lepsza klasa od tej 2021. Myślę, że tutaj spokojnie czwarty rozgrywający, czyli JJ McCarthy mógłby być w tamtej klasie numerem 2 za Trevorem Lawrence'em. Myślę, że Michael Penix też mógł być dosyć wysoko, oczywiście tu kwestia zdrowia, ale to najlepiej możemy stwierdzić, bo Nix to jest w zasadzie Mac Jones, moim zdaniem, jako prospekt. No i Mac Jones poszedł w tamtej klasie z 15, bo Nix w tej pewnie pójdzie no niżej, może w drugiej rundzie. To świadczy o tym, że ci przed nim to jednak też konkretna siła. Może
no, Peter Schrager teraz z NFL Network, który wypuszcza zawsze swoje typy draftowe, swój mock draft bazujący na tym, co słyszy, bazujący na swoich informacjach, on zawsze te informacje ma dobre, to Bonixa z numerem 23 wybrał mi do Minnesoty.
Tak, to jest miejsce, w którym może zostać wybranym. Mnie zaciekawiło z kolei wizyty, te tak zwane top 30 wizyty, znaczy z topem to nie ma nic wspólnego, ponieważ to jest 30 po prostu wizyt, które drużyny mają dostępne przed draftem, no i drużyny używają ich oczywiście na swoje najważniejsze potrzeby, na najlepszych zawodników na danych pozycjach, ale też często na tych zawodników, przy których mają jakieś wątpliwości i chcą po prostu sprawdzić, spotkać się z nimi i tak dalej, nawet jeśli to jest zawodnik, który może pójść w siódmej rundzie albo być w ogóle niewydraftowany. Więc z tym top 30 wizyt, jak widzicie, top 30, to z topem to nie ma nic wspólnego, ale 30 się zgadza. Tych wizyt można mieć 30. Zaciekawiło mnie, że Patriots i Commanders, czyli dwie drużyny potrzebujące rozgrywającego i wybierające z numerem 2-3, które ewentualnie okej, Commanders może nie, ale Patriots zakładając, że może być trade down, to może szukaliby też rozgrywającego po trade downie. Obie te drużyny miały czterech rozgrywających na wizytach, na tych wizytach, po których muszą podjąć decyzję. I byli to ci sami rozgrywający. Jaden Daniels, Drake May, JJ McCarthy i Michael Penix. Ani jedni, ani drudzy nie wzięli Bonixa na wizytę, sugerując, że nie rozważają go jako tej opcji po ewentualnym trade downie. Co więcej, oczywiście często te wizyty top 30 to też kwestia zasłon dymnych, że no, drużyny nie zapraszają na wizyty wszystkich zawodników, których chcą, żeby inni nie wiedzieli, że są nimi zainteresowani. Ale tak to działa raczej w przypadku innych pozycji. Bo jeśli wybierzesz rozgrywającego, który ma być docelowo twoim rozgrywającym w przyszłości, to raczej chcesz się z nim spotkać. Chcesz poznać go i zobaczyć w takim najbardziej naturalnym środowisku, już na miejscu w twojej lokalizacji. Dlatego rzadko się zdarza, żeby rozgrywający wysoko został wybrany bez tej wizyty. Więc jeśli Bonix nie jest w kręgu zainteresowań Patriots i Commanders, to świadczy też o tym, jak drużyny, być może jak liga, podchodzi do jego miejsca w tym rankingu. A tak jak mówiłem, to jest taki Mac Jones tamtego draftu, gdzie przypomnę, 49ers chcieli Maca Jonesa wziąć z trójką. Kyle Shanahan chciał go wziąć z trójką, ale reszta go przekonała, żeby tego nie robił. Dlatego ta klasa jest naprawdę mocna i nie mówiłbym o tym na zasadzie, że trzeci czy najlepszy, czy tam czwarty najlepszy rozgrywający z draft to jest taka słaba opcja po trade-upie, nie? Bo każdy z nich może zostać naprawdę bardzo dobrym rozgrywającym. Zresztą wydaje mi się, że gdyby Vikings weszli po McCarthy'ego, to no, przynajmniej krótkofalowo mogłoby się okazać, że wszyscy robiliby z nich geniuszy, bo Vikings są z tych drużyn najlepiej przygotowani do przyjęcia nowego rozgrywającego, przez to JJ mógłby wyglądać najlepiej. Może nie najlepiej, no Caleb Williams wejdzie do Bears i Bears też są całkiem nieźle przygotowani. No ale na przykład jeśli by się okazało, że Commanders i Patriots wezmą Danielsa i Maya, to tam może być no nauka przez ból. Pierwszy rok czy dwa, a w takich Vikings McCarthy może wejść już całkiem przyzwoicie, więc nie ja traktowałbym tego tak. Na pewno wszystko się kręci dla Vikings wokół rozgrywających, ale mam wrażenie, że wszyscy założyli, że ten wzięcie tego wyboru 23 to jest no, przedsmak tego, że Vikings na pewno zrobią trade-up i to oni zrobią trade-up. I tak, oni chcą zrobić trade-up, ale wydaje mi się, że to jest też takie zabezpieczenie właśnie, żeby z tą 23 może właśnie wybrać Penixa albo Nixa, tego rozgrywającego z drugiego szeregu, którego w drugiej rundzie mogłoby już nie być.
No właśnie, no właśnie, bo później jest przepaść do wyboru numer 108, więc Vikings, jeżeli będą sięgać po rozgrywającego, to najpóźniej z numerem 23. Też tak sobie myślę, Kwesi Adofo-Mensah uwielbia się wymieniać w trakcie draftu, ma to po Ricku Spielmanie i jego poprzedniku, więc jak masz wybory od 7 wyborów między 108 a 232, oj, maszynka trade'owa będzie robić brrrt i tam będą telefony rozdzwonione. Myślę, że wrócą do trzeciej, wrócą jeszcze raz do czwartej na przykład rundy, no ale już nie po rozgrywającego, więc oni luki, które mają przede wszystkim w defensywie, na środku linii ofensywnej, skrzydłowy numer 3 by się mógł przydać, może jeszcze jeden biegacz. Oni takie potrzeby mogą sobie załatać wyborami z rund 4 do 7 w jakiś tam sposób, czy przynajmniej dołożyć tam konkurencję na tych pozycjach. Ale właśnie, co do tego rozgrywającego numer 4, no ja tak trochę zakładam, że to jest McCarthy, ale gdyby to był Drake May, bo słychać trochę głosów, że mógłby to być Drake May, to wtedy byłbym bardziej zadowolony z tego rozgrywającego numer 4, więc to też pewnie się takie moje zastanawianie rozbija o to, kto to będzie jako rozgrywający numer 4. Mi się podoba Drake May z tego powodu, że on z tych wszystkich rozgrywających pracował z najniższym kapitałem ludzkim, jak to sam przytaczałeś, według efektywności miał nawet zawodników, którzy mu szkodzili, a nie nawet w najdrobniejszym stopniu pomagali. A tutaj nagle chłopak by się rozejrzał i zobaczyłby najlepszego skrzydłowego w NFL. Dwóch
bardzo dobrych. No czego nie można powiedzieć o JJ-u zdecydowanie, który grał w najlepszej drużynie uczelnianej, więc...
Tak, no właśnie. Ktokolwiek by to nie był wśród rozgrywających, to i tak będzie pracował z całkiem przyzwoitym zestawem ludzi w Minnesota Vikings, ale strategicznie im bliżej draftu, tym wciąż wydaje mi się, że wymiana się wydarzy, ale moje przekonanie co do tego maleje. Mam coraz większe wątpliwości, czy Vikings...
Znaczy, wymiana wydarzy się na pewno. Pytanie, czy będą to Vikings.
Tak, tak. Mówię o wymianie w wykonaniu Vikings, że to moje przekonanie spada. Nawet sobie zacząłem myśleć, że gdyby było tak, że się nie uda wskoczyć do top 4, top 5, to mając wybory 11 i 23, można z nimi schodzić, skoro nie mają wyborów w drugiej i w trzeciej rundzie. Ale wtedy to już pewnie... albo bierze się rozgrywającego z dalszego szeregu, albo bierze się rozgrywającego za rok, chociaż ta klasa przyszłoroczna się nie zapowiada najlepiej. Ja po prostu nie chcę takiej sytuacji, jak była, pamiętam, draft 2011, gdzie nagle po Camie Newtonie poszli Jake Locker, Blaine Gabbert i Vikings spanikowali i wzięli chyba z 12 wtedy Christiana Pondera. Trochę tego się boję, ale tutaj nie ma aż tak słabych chyba rozgrywających, którzy mogą pójść wysoko w drafcie, jak wtedy był jednak kiepski Christian Ponder. No ale dla mnie Vikings to jedna wielka zagadka. I właśnie, trochę w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy o Cardinals, zastanawiam się, czy Cardinals nie mogliby zostać na swoim wyborze, a wtedy Vikings mogliby dzwonić po piątkę.
No wydaje mi się, że to jest... konieczność, żeby wskoczyć w tym drafcie, jeśli chce się oczywiście czwartego rozgrywającego, żeby wskoczyć w tym drafcie przed Giants, bo o ile Giants mogą rozgrywającego nie wziąć, nie jest to wcale takie pewne, tyle no raczej nie będziesz w 100% pewny, że ten zawodnik, którego chcesz, będzie dostępny po szóstce, bo może się okazać, że już nie. Chyba, że no jest jakimś cudem dowiedzą się o tym Vikings, nie wiem, dostaną informację jako jakieś wejście, że Giants w ogóle odrzucają taką możliwość, no ale chyba do końca pewnie by być, do końca pewna żadna drużyna z tych, które chcą rozgrywającego z tego przedziału 11-13, czyli Vikings, Broncos, Raiders, być nie może, jeśli będą chcieli wskakiwać, muszą wskoczyć przed Giants.
No właśnie, to jest ta jeszcze kwestia, z kim się ścigasz w ewentualnej wymianie. A wciąż to jest na przykład defensywa, która wymagałaby większych wzmocnień. Podejrzewam, że gdyby Vikings się nie ruszyli z miejsca, mieli wybory numer 11 i 23, to nawet bardziej niż wzięcie rozgrywającego z numer 23, spodziewam się, że to mogłyby być dwa wybory do defensywy. Numer 11 na przykład edge rusher albo cornerback i numer 23, w zależności od tego, którego skreślamy, to ta druga pozycja przy 23, ewentualnie defensive tackle. No ale jednak, spodziewam się, że ta wymiana w wykonaniu Vikings się wydarzy, tylko po prostu ta moja pewność co do tego maleje. Cały czas jesteśmy w kąciku naszych drużyn, bo docieramy do literki N. Siódmy zespół, który mamy dzisiaj do omówienia, to są New England Patriots, posiadacze numeru 3, a poza tym 34, 68, 103, 137, 180, 193 i z takich odległych tylko 231, więc jest tutaj z czym popracować, ale w New England Patriots jest to ważny draft, dlatego że mówimy o początku nowej ery, o drużynie, która ma dużo pieniędzy do wydania na przyszłe lata, a teraz też głównie przedłużała umowy ze swoimi dotychczasowymi graczami. I tak sobie, Kuba, popatrzyłem, zanim porozmawiamy o trójce, że za rok wolnymi agentami w Patriots będą Matt Judon, Dietrich Weiss, Davon Godcho, David Andrews, Jonathan Jones, Christian Barmore, Jabril Peppers, Josh Uche. Czyli wygląda to jak nadchodząca konieczność przebudowy obrony, a przecież dziury ma w tym momencie atak. Więc ja znowu takim błagalnym wzrokiem patrzę na Roberta Krafta i pytam: trade down? Nie chce pan tej trójki oddać? Ja dużo zapłacę.
Znaczy, jeśli Patriots będą mieli ochotę, to równie dobrze będą mieli za rok także bardzo dużo pieniędzy, żeby zrobić to, co zrobili w tym roku, czyli przedłużyć tych zawodników po prostu. Ale w drafcie generalnie na pewno ja jestem za trade downem, jeśli stwierdzą, że no, żaden rozgrywający, który jest dostępny z trójką, nie są go pewni. To jak najbardziej wtedy trade down i łatanie dziur. Natomiast no, ja też nie kupuję tej narracji, że koniecznie muszą zrobić trade down przez to, że mają dziury w składzie i załatajcie sobie dziury w składzie, a potem się zajmijcie rozgrywającym. No nie, bo to rozgrywający jest najtrudniejszy. Więc jeśli masz i nie wiesz, oczywiście Patriots mogą być za rok mieć ten wybór z trójką, ale po pierwsze nie zanosi się, żeby była taka klasa, musiałoby trzech, czterech rozgrywających wyskoczyć nagle w ciągu roku, a to się chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby była tak równie dobra klasa, a z drugiej strony no Patriots jako drużyna nie mogą zakładać, że za rok będą mieli wybór w top 3. Dopóki mają mają wybór w top 3 w tym roku, to trzeba z tego korzystać. W idealnej klasie im się trafił ten wybór w top 3, więc czemu z niego po prostu nie skorzystać? Znacznie bardziej będzie bolało odpuszczenie rozgrywającego, powiedzmy Drake'a Maya, i patrzenie, jak on sobie świetnie radzi w Vikings, niż wzięcie go i potem ubolewanie, że na przykład nie wypalił. Zdecydowanie pierwsza opcja jest znacznie bardziej bolesna, bo wtedy zastanawiasz się, co by było gdyby. W opcji drugiej mówisz: próbowaliśmy, musieliśmy spróbować, gość był świetnym prospektem, nie wypaliło, trudno, ale decyzja była dobra. I wydaje mi się, że dlatego, że Patriots, jeśli oczywiście któregoś z dwójki, trójki, May, Daniels, McCarthy, którzy tam będą dostępni, lubią bardzo i uważają, że to jest potencjał na rozgrywającego na 15 lat, no to wybrać go muszą, nie ma takiego wyboru. Powiedzenie rozgrywającym można zająć się później jest absolutnie bezsensowne. Są drużyny w tej lidze, które od 10 lat nie potrafią tego zrobić. Broncos od odejścia Peytona Manninga są drużyny o rozgrywającego od czegoś. A przypomnijmy, że Peyton Manning skończył karierę po sezonie 2015. Troszkę już czasu minęło. Są drużyny, które rozgrywających topowych nie mieli od dawna. Browns, ile lat miała ta słynna koszulka Browns, gdzie fani Browns tylko doklejali kolejne nazwiska rozgrywających, którzy mieli być przyszłością, i nic z tego nie wychodziło. To samo Bears, którzy tak na dobrą sprawę takiego rozgrywającego elitarnego to nie mieli nigdy, nawet już nie mówiąc, że od dawna, więc to nie jest takie proste się zająć rozgrywającym później. Jeśli masz w rękach rozgrywającego, którego uważasz, że no, że ma ogromny talent i można z tego skorzystać, to go po prostu bierzesz. Oczywiście, jeśli jest tak, jak powiedziałem, czyli jeśli faktycznie w niego wierzysz, a kombinować w innych, znacznie łatwiej jest załatać dziury na innych pozycjach, chociażby w wolnej agenturze, czy chociażby w kolejnych draftach, bo na rozegraniu możesz powiedzieć: zbudować teraz drużynę, a przyszło off-season i będzie słaba klasa draftowa i nikogo na rynku. I Patriots zostaną z czym? Jeszcze się okaże, że wymuszą na sobie wybór w drafcie rozgrywającego, który nie podoba im się tak bardzo, no bo kogoś wziąć trzeba.
Ale więc tak patrzę po prostu na inne potrzeby, na inne pozycje. Skrzydłowy się przyda, ofensywni liniowi się przydadzą, poza Mike'em Onwenu. Żaden tutaj mnie nie przekonuje, a Davidowi Andrewsowi kończy się umowa. No, biegacze zawsze się przydadzą, ale powiedzmy, tu jest w miarę spokój. No i ta defensywa na razie wygląda bardzo dobrze, ale w przyszłym sezonie kilku zawodników może chcieć odejść, może nie przedłużać umów spośród tych, którym te kontrakty się kończą. Wiesz, ja cię tutaj tak namawiam, chociaż obaj nie mamy nic do powiedzenia w tej kwestii, ale tak sobie po prostu próbuję to zobrazować, że jednak Patriots z tego numeru wyskakują, ale podajesz szereg bardzo sensownych argumentów i po prostu gdybym był na miejscu Patriots, bym się nie ruszał. No, nie ruszałbym się.
Wolałbym trade down niż wybór z trójką J.J. McCarthy'ego, jak będą dostępni Drake May i Jaden Daniels. To na pewno, a niestety Boję się, że Patriots mogą coś takiego zrobić. Niemniej...
Chodził do Michigan, jest w ogóle mentalnie świetnie przygotowany do NFL. Urodzony lider, skromny, pracowity.
Tak, wybór rozgrywającego po tym, że świetnie się z nim rozmawiało na spotkaniach, to jest... Znaczy rozmawiał, oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy się rozmawia o jakichś rzeczach typowo sportowych, no ale właśnie opieranie się na tym, że jest charyzmatyczny, jest winerem, bo przegrał tylko jeden mecz od tam liceum i tak dalej, no to nie, to no, tak się prosisz o wybranie gościa, który nie wypali. Zobaczymy, jestem ciekaw, bo to w zasadzie mam wrażenie, że Adam Schefter już, oczywiście to, że Caleb Williams idzie do Bears, to jest wiadomo. Adam Schefter, mam wrażenie, już 2 czy 3 razy jakby podbił swój własny temat i mam wrażenie, że jest bardzo pewny tego, że Jaden Daniels idzie z dwójką do Commanders, więc zostaje opcja May McCarthy w tym wypadku. No i tutaj są różne te raporty, jeśli chodzi o Patriots. Wiele raportów mówi, że Elliot Wolf nawet najbliższym współpracownikom jeszcze nie powiedział, kogo on lubi bardziej, więc... Tak na dobrą sprawę możemy się dowiedzieć o tym dopiero za tydzień. Dlatego ja chcę, żeby ten draft już nadszedł, bo tych spekulacji, które są na temat rozgrywającego Patriots od 2 miesięcy jest już tyle, że głowa boli za każdym razem w inną stronę. Właśnie wspomniany Schefter powiedział, chyba wczoraj powiedział, czy przedwczoraj, że Drake May będzie trzecim rozgrywającym. Pytanie, czy wybiorą go Patriots, czy wybierze to ktoś, kto się z Patriots wymieni. Tak to ujął wczoraj.
Były też raporty, że Patriots, nie wiem jak je rozumieć, co najmniej, że więcej niż 3 pierwsze rundy, czyli co, 4 pierwsze rundy, czy 3 pierwsze rundy plus?
3 pierwsze rundy i coś zapewne. Tylko czy to coś... 4 pierwsze rundy to mogą chyba dać tylko Vikings, bo możesz oddawać 3 draftów do przodu i tylko Vikings mają 4 pierwsze rundy, inna drużyna raczej nie mogą tego zrobić. Więc pod tym względem, no jeśli 4 pierwsze rundy, to wiadomo, że Vikings. Jeśli 3 pierwsze rundy plus coś, to otwieramy opcję dla kogokolwiek innego. No na pewno Patriots sugerują, że są otwarci na trade down, no ale ze względu na to, że sami potrzebują rozgrywającego i pewnie chętnie by go wzięli, no to naprawdę musi to być oferta z gatunku tych absolutnie nie do odrzucenia.
No ja dlatego dzwonię do Roberta Krafta, ale on widocznie nie odbiera z zagranicznych numerów i nie możemy się dogadać na 4 pierwsze rundy, bo gdyby to był Drake May, ja bym oddał 4 pierwsze rundy, ale to wynika wyłącznie, no słychać po tym, co mówię, że wolę Drake'a Maya niż J.J. McCarthy'ego, ale nie jestem pewnie w tym osamotniony, ty też pewnie wolisz, na pewno też wolisz i po prostu to jest ta kwestia, ile to za dużo, ile to jest wystarczająco dużo dla...
To jest rozgrywający, który przed minionym uczelnianym sezonem był rozgrywającym 1B do 1A Caleba Williamsa, no i potem ma sezon, który faktycznie miał słabszy niż poprzedni, no ale tak jak powiedzieliśmy, wynikało to między innymi z bardzo słabej drużyny dookoła, no i on nagle ma spaść na rozgrywającego numer 4, no ten talent tam nie zniknął. No.
To wszystko i jak go oglądam i co o nim słychać i jak przebiegła ta ostatni sezon na uczelni, przypomina mi Justina Herberta, a ja bym przytulił takiego zawodnika w typie Justina Herberta do Vikings.
Tak ja jeszcze inaczej... a propos charyzmy i tego bycia winerem, jeszcze przecież pojawiło się u Dana Bruglera w Bestii, w przewodniku draftowym co roku największym, jaki możecie znaleźć i najbardziej dokładnym. Dane Brugler na The Athletic, jeśli chcecie poszukać. No pojawiło się u niego, że właśnie J.J. McCarthy był tym, który na uczelni powiedział tam swoim kolegom, że jak chcecie imprezować, to nie tutaj, bo my tutaj walczymy o najwyższe cele. To brzmi po prostu jak takie tryhardowanie, że aż boli po prostu. To brzmi jak ktoś, kto chce wyglądać na charyzmatycznego lidera, a nie kto nim jest, tak trochę. Takie mam wrażenie.
No, młody jest.
No, ale jest winerem, przegrał tylko jeden mecz od liceum i wiadomo, drużyny tak. To buchają, nie wiadomo dlaczego.
Ale młody jest, po latach może sam zobaczysz, jak...
Znaczy na pewno ma potencjał, nie zdziwi mnie, jak J.J. McCarthy będzie bardzo dobrym rozgrywającym w tej lidze, no ale na ten moment jako prospekt jest za dużo znaków zapytania wokół niego, żeby stawiać go powyżej, no 3 świetnych rozgrywających potencjalnie, na jakich zapowiadają się Caleb, Jaden Daniels i Drake May.
To jeszcze cię zapytam o jedną rzecz i przeskakujemy do ostatniej drużyny. Numer 34 dla Patriots, początek drugiej rundy, kogo byś tam, bardziej mówię o pozycji niż o konkretnym nazwisku, kogo byś tam...
No skrzydłowy albo offensive tackle, wszystko w zależności od tego, jak się tablica ułoży, chociaż to jest też ten trochę kasus tego, co powiedziałem z Bills. Mam wrażenie, że patrząc na to, jak się układają potrzeby, to Patriots mogą mieć pecha i się okaże, że wszyscy najciekawsi zawodnicy na obu tych pozycjach skończą się, znaczy oczywiście z talentem na te okolice, skończą się na koniec pierwszej rundy i oni zostaną z niczym, więc chciałbym, żeby Patriots się z tego miejsca ruszyli albo w górę, po kogoś spadającego w pierwszej rundzie, albo w dół, żeby faktycznie dorzucić sobie tych pików, bo mam wrażenie, że jeśli ten pierwszy rząd skrzydłowych i ofensywnych takli pójdzie, to potem już chyba nie będzie większego znaczenia, czy będziesz wybierał z numerem 34, czy nie wiem, 40, 34, czy 45, czy coś takiego, bo to już są, tam są zawodnicy na podobnym poziomie i któregokolwiek z nich zgarniesz, to warto sobie dorzucić pik.
No to została nam jeszcze jedna drużyna, też wysoko wybierająca w drafcie, o którą tu już zahaczaliśmy z dwójką. Będą wybierać Washington Commanders, a ponadto mają wybory numer 36, 40, 67, 78, 100, później jeszcze 139, 152 i 222, ale to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wyborów w setce i 8 w top 150, tak na dobrą sprawę, 152, więc trochę naciągając, ale Commanders są w ciekawej sytuacji, bo nabrali masę weteranów na krótkich umowach. W 2020 roku ten skład byłby pełen pro-bowlerów, ale mamy rok 2024. Wejście w nową erę zaliczają Commanders już tak obiema nogami. Mają wybór z dwójką, więc można się zastanawiać, czy to Jaden Daniels, Adam Schefter się nie zastanawia, jest pewny, czy to Drake May, czy JJ McCarthy, bo pojawiały się takie plotki. Ale właśnie, masz aż 6 wyborów w top 100, więc możesz wybrać filary na kolejne lata, a oni na przyszłą wiosnę mają 124 miliony dolarów do wydania, a tylko 29 zawodników obecnej kadry ma co najmniej dwuletnie kontrakty. Reszta ma kontrakty albo kończące się, albo wzięte na rok, albo po to, żeby się sprawdzić. I Commanders ciekawie podeszli do tej wiosny, ale podejście do tego rynku wolnych agentów sugeruje mi, że oni w drafcie będą szukać filarów i mogą być bardzo aktywni, bo jak widzę tę zbitkę 36-40, to dla mnie to jest idealna paczka, żeby wskoczyć jeszcze raz do pierwszej rundy na przykład.
Tak, i wydaje mi się, że to może tak być. Zresztą oni są świetni, Commanders są chyba najlepiej ustawieni pod względem draftu. No i Cardinals również podobnie, oni też mają tych pików dużo, no ale sam fakt, że mają 36 i 40, no to brzmi bardzo dobrze na budowanie nowego zespołu dla nowego generalnego menadżera. Ten draft jest dla nich kluczowy, bo ostatnie drafty mieli beznadziejne. Oczywiście nie można tego porównywać, bo jest nowy generalny menadżer, więc to nie on decydował w poprzednich draftach. No ale rok temu, no najbardziej myślę, co prawda Christian Gonzalez jest kontuzjowany i był kontuzjowany i zobaczymy, jak będzie grał dalej, ale no po tych kilku meczach Christiana Gonzaleza i całym sezonie Manuela Forbesa wygląda na to, że chyba trochę przegięli pałę z wyborem Forbesa przed Gonzalezem, jeśli chcieli cornerbacka, bo nie wygląda to dobrze, dalej lepiej nie jest. Chris Rodriguez jako rotacyjny running back z szóstej rundy to być może ich najlepszy wybór z całego draftu. KJ Henry jako rotacyjny defensive end może, ale no niestety no nie wygląda to generalnie dobrze. Quan Martin jeszcze może jakiś potencjał.
Bez cienia ironii w ciągu ostatnich trzech draftów najlepszym wyborem jest Sam Howell w piątej rundzie, bo wziąłeś rozgrywającego z piątej rundy, który grał tak sobie z porywami na nieźle przez jeden rok. A tak poza tym, no nie ma tutaj przez ostatnie trzy lata.
Brian Robinson Jr. jeszcze też z 2022, jak podstawowy biegacz aktualnie. No i to w sumie tyle, więc nic dziwnego, że Commanders musieli wydać sporo pieniędzy, żeby ten roster wyglądał jakkolwiek znośnie. Teraz miejmy nadzieję, że z ich perspektywy oczywiście, że trafią z rozgrywającym i że będą mogli budować tymi pieniędzmi, o których powiedziałeś. No bo te pieniądze wynikają z tego, że draftowali beznadziejnie, nie było komu dawać tych pieniędzy i przedłużać kontraktów, dlatego mają tyle do wydania.
A też był moment, że w każdym kolejnym drafcie w pierwszej rundzie brali defensywnych liniowych, wszyscy się w składzie nie pomieścili.
No i to im wychodziło akurat, bo ta linia wyglądała znakomicie.
Ale po latach...
Została rozsprzedana.
Tak, po latach się wszyscy w budżecie nie pomieścili, więc Chase'a Younga i Monteza Sweata już tutaj nie ma, ale tu jest naprawdę masa graczy, którzy mają duże doświadczenie w tej lidze i tym młodym zawodnikom pozwolą dobrze do NFL wejść. Nawet jeżeli to będą gracze, którzy się, mówię o tych wybranych w tegorocznym drafcie, którzy będą się musieli trochę nauczyć bycia liderem, to mają się od kogo uczyć. Jak widzę, nie wiem, Bobiego Wagnera, Zaka Ertza, Austina Ekelera. No to są naprawdę solidne nazwiska, którzy, graczy, którzy w tym momencie będą tą szatnią rządzić, a później stery przejmą trochę ci młodsi. No jest jeszcze Daron Payne, Jonathan Allen, nie tylko wymieniam graczy, którzy teraz przyszli, ale Terry McLaurin, tacy, którzy już w tej drużynie od pewnego czasu coś znaczą i ta grupa trzymająca władzę w tej szatni jest złożona z całkiem solidnych nazwisk. No tylko właśnie, teraz trzeba trochę wychowanków, trochę takich swoich wyborów dorzucić do tego wszystkiego, bo nie da się co roku brać, tam chyba prawie 20, czy już równo 20 zawodników pozyskali Commanders w trakcie tego sezonu i praktycznie żaden z nich nie podpisał dłuższej niż roczna umowa.
No i to jest akurat bardzo mądre, bo te kulturę chcą Commanders stworzyć, jednocześnie nie wiążą się pieniędzmi z weteranami, którzy są już po drugiej stronie rzeki i może się okazać, że są po prostu słabi już, a nie tylko, i są co najwyżej liderami w szatni, więc to są takie tymczasowe rozwiązania, które mają pomóc drużynie się rozwinąć i jednocześnie mają ich wypchnąć na nowe tory, a na tych nowych torach to już ktoś inny będzie prowadził. Oczywiście nowe władze mają nadzieję, że będzie to, że będą to ludzie z draftów tego, następnego i tak dalej.
23 nowych zawodników naliczyłem, wziętych przed sezonem przez Commanders. No to poza tym, że spodziewamy się tego, że będą aktywni na przykład z tymi wyborami 36 plus 40, żeby być może wrócić do pierwszej rundy, to jeszcze wróćmy do tej dwójki. Wierzysz Adamowi Schefterowi, że to jest Jaden Daniels na 100%? Jeśli tak, to jak on w odniesieniu do tego zestawu skrzydłowych, linii, biegaczy, jak on może zostać wykorzystany przez Commanders, bo przypomnijmy, że tam przyszło dwóch rozgrywających jak do tej pory, to jest Jeff Driscoll i Marcus Mariota, więc spodziewamy się, że debiutant jest brany po to, żeby grać. Nie sądzę, że Marcus Mariota nawet na 3-4 mecze mu będzie trzymał miejsce w składzie. Trochę przypadek podobny do Andy'ego Daltona w Panthers rok temu. Nie grał Dalton, grał Bryce Young, więc myślę, że tu będzie podobnie. No to gdyby to był Jaden Daniels, to w kontekście tej obudowy, którą by zastał, podobałby ci się taki wybór?
To znaczy, nie wiem, czy wierzę Schefterowi, bo wiem, że sporo z tego jest zasłoną dymną. Tak aktualnie, teraz dużo w ostatnich tygodniach, cały off-season, ale w ostatnich tygodniach przed draftem to szczególnie tego różnych wiadomości, niekoniecznie trafnych, wychodzi bardzo dużo. Do tej pory pamiętam Toma Pelissero, czyli bardzo, no bardzo zaufane źródło NFL Network, jedno z najlepszych, który dzień przed draftem 2021 mówią, że Patriots za wszelką cenę starają się zrobić trade up po Justina Fieldsa. A potem się okazało, że Patriots cały czas po prostu siedzieli i czekali na Maca Jonesa, a trade-upu nawet nie próbowali robić, mimo tego, że wiedzieli, że Bears będą go chcieli zrobić. Więc tego jest naprawdę dużo różnych informacji z różnych źródeł. Faktycznie na ten moment faworytem jest Daniels, tak jak mówi Schefter. Wydaje mi się, że on pasuje do Cliffa Kingsbury'ego i jego styl grania pasuje do tego, co Cliff Kingsbury by chciał robić w Commanders, jeśli chciałby robić to, co robił zawsze, a pewnie tak będzie. Dlatego wydaje mi się, że jest zdecydowanie faworytem. Czy go wybiorą, to oczywiście inna kwestia. Będzie solidnie obudowany i faktycznie Daniels jest tym zawodnikiem, który ma tyle doświadczenia na uczelni, że on nie potrzebuje tutaj jeszcze jakiejś nauki w siedzeniu za weteranem, on wchodzi i gra. Dlatego to mi najbardziej pasuje, jak najbardziej pasuje pod niego, bo i w przypadku J.J. McCarthy'ego szczególnie, ale i w przypadku Drake'a Maya pojawiają się informacje, że no on chociaż te parę meczów za weteranem mógłby posiedzieć. I dlatego między innymi pasuje do Patriots, bo tam jest Jacoby Brissett, który spokojnie może te parę meczów zagrać. Zresztą Patriots się nigdzie nie spieszy, bo oni nie będą w tym roku grali o mistrzostwo, więc mogą po prostu zająć się rozgrywającym. Więc tak, pod tym względem Daniels do Commanders jak najbardziej pasuje.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta drużyna ten draft potraktuje i w ogóle jak będzie funkcjonować w najbliższych latach, ale to jest kluczowy dla nich niewątpliwie draft, bo weteranów, którzy pobrali, to nie pobierali z myślą o 3-4 sezonach, tylko raczej o tym, żeby trochę poprawić kulturę szatni. No i właśnie, pewnie z myślą o tym, że mają dużo wyborów w tegorocznym drafcie i żeby ci młodzi zawodnicy mieli się od kogo uczyć. Jeśli chodzi o wyliczankę ekip, które mają ten draft przed sobą bardzo istotny, to dotarliśmy do końca. 1/4 ligi, no dużo nam tego wyszło. Draft oczywiście ważny jest dla każdego, ale czasami po prostu są drużyny, które są przed nim pod większą presją albo jest to dla nich większa szansa. Więc dzisiaj w zasadzie takie sobie wybraliśmy. Mogliśmy dorzucić Chicago Bears, mogliśmy dorzucić Denver Broncos. Jest jeszcze parę zespołów, o których można było tutaj wspomnieć, ale zdecydowaliśmy się, żeby nie przesadzać i tak 1/4 ligi to jest całkiem solidny zestaw, który sobie omówiliśmy. W przyszłym tygodniu, ale liczę na to, że nie równo za tydzień, a może kapkę wcześniej, chociaż zobaczymy, jak nam się zgrywają grafiki, przeprowadzimy nasz mock draft. Mam taką wstępną rozkminę, że skoro Vikings mają dwa wybory nieparzyste, a Patriots jeden, to początkowo tak mi przeszło przez myśl, że ja bym miał te nieparzyste, ty byś miał parzyste, ale oddałbym ci trójkę, później byśmy się jakoś powymieniali, bo trudno na razie jakoś wymyślić scenariusz wymian, chyba że do tego czasu
możemy się po prostu zamienić, także ja mam parzyste, ale akurat piki 3-4 będą w drugą stronę.
Na przykład tak zrobimy, więc to sobie ustalimy też, kiedy to będzie. No a cóż, w tym odcinku dobrnęliśmy do końca, przed draftem jeszcze mock. Chcielibyśmy draft podsumować najlepiej dwutorowo, czyli pierwszą rundę na gorąco albo na tak szybko, jak się tylko da, a później cały draft trochę z bardziej chłodną głową i już mówiąc o wszystkich zespołach, także o tym wszystkim będziemy Was informować pewnie w następnym odcinku, kiedy ten nasz grafik będzie się jakoś klarował, a dzisiaj dziękujemy za to, że dobrnęliście do końca. Raz jeszcze zachęcamy do wsparcia na patronite.pl/nflpg. No i cóż, życzymy Wam miłego tygodnia. Ostatnio mówiłem, że jest wiosno-lato, teraz jest znowu chłodek, więc trzymajcie się ciepło w tym przeplatającym pogodę kwietniu i cóż, odliczamy do draftu, odliczajcie razem z nami, trzymamy rękę na pulsie w NFL po godzinach i mówimy Wam pa, pa, do usłyszenia.